dużo, jak zawsze, te powroty do tych filmów dużo myśli we mnie wywołują. Dzisiejsza chyba jest taka przede wszystkim, no, że po pierwsze, że odkrywałem w trakcie seansu, jak mocno ten film jednak jest wyryty w mojej świadomości, w sensie, jeżeli chodzi o dźwięki, obrazy, to no, ogromna ilość ich po prostu jakoś we mnie przez te lata siedziała i ich powrót zawsze jest dla mnie bardzo emocjonalny. Druga myśl jest taka, że jest to chyba jeden z najpiękniejszych barwnych, kolorowych filmów, jakie widziałem w życiu. W tej dziesiątce mojej są dwa filmy, w których kolor, użycie koloru jest niesłychanie ważne, niesłychanie swoiste, wyjątkowe. Oczywiście drugim filmem jest Blue Velvet, który tu oglądaliśmy. Mam wrażenie, że te zdjęcia Johna Tolla tutaj są absolutnie czymś wyjątkowym i pewnie zaraz też o tym powiemy. Ja przypomnę, że Malik w ogóle słynął już nawet przed tym filmem z ogromnej wrażliwości wizualnej i z niebywale śmiałych eksperymentów i montażowych, i narracyjnych, i także obrazowych. Niebiańskie dni, czyli ten film 20 lat wcześniejszy, z 78, zasłynął zdjęciami przede wszystkim Nestora Almendrosa, wspomaganego przez Haskella Wexlera, które były kręcone głównie w tak zwanej magicznej godzinie, czyli w tym czasie pomiędzy zachodem słońca a całkowitą ciemnością, i po latach no, nic tak nie wygląda jak właśnie Niebiańskie dni, jeżeli chodzi o całą paletę kolorystyczną i użycie pejzażu, natury. Mam wrażenie, że tutaj John Toll absolutnie osiągnął ten poziom i pewnie go jeszcze przeskoczył także w filmowaniu światła. To jest jedyny film wojenny, który mogę wskazać, w którym reżyser jest równie zainteresowany tym, co dzieje się na polu bitwy, jak i zmianami światła i cienia, które po prostu chmury przesuwające się na niebie wywołują. I pamiętam, że już podczas pierwszego seansu, właśnie 24 lata temu w kinie Panorama w Chorzowie, to mnie bardzo zszokowało. Właśnie te wszystkie ujęcia tego wzgórza, które oni mają zdobyć, gdzie właśnie te ciągłe zmiany światła są łapane przez kamerę i też wywołują jakiś taki zupełnie jakby drugi obiekt dramaturgiczny tego filmu. Zaraz też pewnie o tym powiemy. A trzecia rzecz jest taka, że ten film z perspektywy czasu, jeżeli pomyślimy, kiedy on powstał, jeżeli pomyślimy, że spotkał się wówczas w sezonie jednym na ekranach z szeregowcem Ryanem Spielberga, filmem, który jednocześnie pod względem technicznym, narracyjnym, obrazowym, zwłaszcza w swoim pierwszym półgodzinie, to znaczy w tym ataku na lądowaniu w Normandii, wyznaczał jakieś zupełnie nowe standardy, jeżeli chodzi o taką bardzo brutalną, ekranową akcję, ale z drugiej strony przez całe kolejne dwie godziny był całkowicie konwencjonalnym filmem wojennym, takim wedle wszelkich zasad tego gatunku, takim jak on się rozwinął w Stanach Zjednoczonych. Tak tutaj wydaje mi się, i w ogóle jak spojrzymy na kino końcówki lat 90., wczesnych lat 2000, rok później, czy dwa lata później Oscara za najlepszy film dostaje Gladiator, to ten film był prawie błędem w systemie. To znaczy to, że Malik stworzył tak nieprzejednanie autorską wizję w gatunku, który był tak mocno skodyfikowany, przecież już od lat wojennych samych, kiedy to oczywiście w ramach jeszcze propagandowego wysiłku powstawały filmy wojenne w Stanach, i przez następne dekady ten gatunek kina wojennego, przypomnę, że Cienka Czerwona Linia była jako książka, była już wcześniej adaptowana w 60. bodajże drugim roku, jakby w bardzo taki po bożemu klasycznie skrojony wojenny film. A ten film, ten, który właśnie obejrzeliśmy, no właściwie w ogóle nawet nie dotyka tych podstawowych konwencji opowiadania o wojnie w kinie amerykańskim. To znaczy od muzyki Zimmera, która, że tak powiem, nie ma nawet śladu ani pół taktu, że tak powiem, marszowego, tak? Bo jednak ta muzyka w filmach wojennych zazwyczaj miała nawiązywać, miała podbijać nasz, czy amerykański może, patriotyczny ferwor, także w tym nawiązywaniu właśnie do muzyki tego rodzaju, po fakt, że tak naprawdę nie widzimy tutaj insygniów amerykańskiej władzy, takich jak flaga amerykańska na przykład, na której notabene szeregowiec Ryan się kończy. Przypomnę ostatnie ujęcie tego filmu, taka prześwietlona słońcem amerykańska flaga właśnie. No i moglibyśmy tak długo wymieniać pewną niekonwencjonalność tego filmu, jego odwagę formalną. To jak właściwie i dzisiaj bardziej o tym pomyślałem niż wcześniej, że Malik nadał temu filmowi bardzo muzyczną, strukturę. Wydaje mi się, że to jest klasyczny przykład filmu trochę odnalezionego w montażu. To znaczy, że tak naprawdę ten proces selekcji materiału, ułożenia go, zetknięcia obrazu z dźwiękiem i tych niebywale intuicyjnych wtrętów, powiedzmy, nazwijmy je flashbackami, chociaż nie wszystkie się kwalifikują jako flashbacki. Myślę o tych niewytłumaczalnych chwilami przebłyskach, prawda? Być może do dzieciństwa, Wita, kiedy widzimy, prawda, chłopca na stoku siana i tak dalej, że to, co tutaj obejrzeliśmy, ma taką bardzo muzyczną strukturę, bardzo to wspomaga muzyka Zimmera, a jednocześnie same postaci, to moja ostatnia myśl na ten moment, same postaci tych kolejnych żołnierzy stają się takimi ekwiwalentami właśnie tematów w utworze muzycznym. To znaczy, niektóre te tematy powracają tylko dwukrotnie, tworząc nawet pewną ramę. Myślę tu o tym żołnierzu bezimiennym, tak, który zaczyna od tej opowieści o brutalnym ojczymie, o tym, jak chował się w kurniku i mówi o swoim strachu. I właściwie potem go widzimy tylko jeszcze raz w trakcie samej bitwy, on przemazuje się, no i na końcu do niego wracamy, kiedy widzimy, jak jego twarz się zmieniła, jak stwardniała, jak jego oczy są inne, jak mówi inaczej. Wiemy, że już nie jest do końca tym samym człowiekiem. I tutaj te właśnie powroty takie tych właśnie postaci, tematów na czele z takim też bardzo pięknym, jednocześnie trudnym tym wątkiem Bena Czeplina, czyli tego zakochanego w swojej żonie żołnierza, że to jest jakaś taka naczelna zasada organizująca ten film. A z tym wiąże się także to, że mam takie wrażenie, i to już jest trochę alchemia pracy reżysera z aktorem, mam wrażenie, i też oczywiście montażu i obsady. Tutaj też reżyserka obsady zasługuje na osobne prawa. Mianowicie, że te twarze rzeczywiście zostają z nami, ale że one się zmieniają w trakcie filmu, że jakby te ekstremalne stany, których oni doświadczają, bardzo, bardzo drastyczne. Oni po pierwsze, każda z tych postaci, mimo że czasami nawet nie znamy ich imion, ale doświadcza ich na swój sposób, na swój bardzo indywidualny sposób, który sprawia, że mamy wrażenie, że znamy tych ludzi po zakończeniu filmu. Ale też kiedy do nich powracamy, to widzimy właśnie jakąś zachodzącą w nich zmianę. Coś zostaje utracone, coś zostaje zaostrzone. Jakaś szorstkość wkrada się tam, gdzie na początku była jakaś tylko może właśnie taki lęk czy delikatność nawet. Niektóre z tych, też ogromne kontrasty tych twarzy, od niebywale delikatnych, prawie dziecięcych, do właśnie twardych, szorstkich. Wydawałoby Nick Nolte, myślę, tutaj zagrał jedną z najlepszych ról w swoim życiu. Szkoda, że nie została bardziej doceniona, ale on jest tutaj takim, no, takim już jakby wytartym, tak, przez doświadczenie jakimś półbogiem wojny, którym już zostały tylko bardzo, bardzo nieliczne resztki jakiegoś sentymentu czy jakiejkolwiek delikatności. Takie moje myśli na początek, ale wydaje mi się, że jest małym cudem, że Malik zrobił film za tak duże pieniądze i zrobił go całkowicie po swojemu i no, miał tą kontrolę nad nim. To nie był czas takich filmów. No, nie wiem, kiedykolwiek. Jedynym czasem w historii kina amerykańskiego, kiedy tego rodzaju autorskie wizje faktycznie miały ze sobą często wsparcie wytwórni, pieniędzy, no to były końcówka lat 70., tak? Czyli wtedy, kiedy takie dziwne, ambitne arcydzieła jak, nie wiem, Drugi Ojciec Chrzestny czy Łowca Jeleni. No, wtedy był ten czas, ale na pewno nie w latach 90., które były bardzo mocno skomercjalizowane, a ten film nie ma chyba na jednej, jak to się mówi, komercyjnej kości w swoim ciele. Dobrze, taka moja pierwsza myśl. Rozumiem, że mamy drugi mikrofon, tak? Jeśli mogę prosić o pomoc, czy ktoś chciałby się podzielić od razu tutaj w pierwszym rzędzie, zapraszam.
W takim razie spróbuję może rozpocząć dyskusję od takich dwóch moich obserwacji. Jedna związana z pozytywnymi emocjami, druga z trochę gorszymi. Na początku właśnie co do tego montażu, jakby padło to, że przypomina to pewną kompozycję muzyczną, z czym oczywiście zgadzam, ale też moje skojarzenie to jest modlitwa i myślę, że w kontekście Malika jakby nie przypadkowo. Widać takie duże uduchowienie, duże taką pieczołowitą obserwację jakby tej natury i tego naturalnego piękna, to co zostało według Malika prawdopodobnie właśnie zsłane przez Boga i to jak później to zostaje w jakiś sposób zaburzone. Też właśnie te wracające motywy, typu na przykład relacja z żoną, często można było powiedzieć, że są nieumotywowane narracyjnie, ale są zdecydowanie umotywowane, jeżeli spojrzymy w ten duchowy sposób na nie. I też co do tego montażu, to miałem gdzieś tam Carwaya z tyłu głowy, bo widać, że jakby to jest ogromny materiał, który znowu często nie łączy się jakoś tak logicznie, ale łączy jako pewne doświadczenie audiowizualne i bardzo dobrze się to przyswaja. Ale coś, co nie do końca mi się podobało, to może tak trochę stereotypowo jakby to ujmując, miałem wrażenie, jakbym oglądał cały czas ministrantów, którzy zostali posłani na służbę. I też jest to zrozumiałe, jakby znowu to jest takie bardzo w stylu Malika, ale mimo wszystko brakowało mi momentów typu te przypadkowe oderwanie granatu, które były takie proste, ludzkie.
Bardziej świeckie?
Bardziej świeckie, zdecydowanie, bo wtedy mi się wydaje, że jakbyśmy mieli z tą świecką stroną zestawione wszystkie wydarzenia, to ta duchowość dużo bardziej by wybrzmiewała. A tak to gubimy się trochę w tym patosie i według mnie gdzieś ten film traci sens w niektórych momentach. No ale to mój subiektywny.
Nie, to jest bardzo, bardzo cenne. Myślę, że ten gest Malika właśnie pewnego, nazwijmy to, uświęcenia tego gatunku też był swego rodzaju prowokacją i czymś dosyć wyjątkowym. No, przypomnijmy, że te opowieści wojenne już wtedy, tak patrząc historycznie, miały ze sobą już właściwie wszystkie możliwe takie permutacje, tak? Znaczy od, że tak powiem, filmów zaangażowanych w trakcie wojny, po filmy trochę krytyczne, tak? Czasami bardziej zawalowanie, czasami mniej, jak już tak 50. pojawiające się, nie wiem, niektóre filmy pana Ludricza na przykład, po zjazd w cynizm, absolutny cynizm komercyjno-kontrkulturowy, myślę o Parszywej dwunastce, czy Złocie dla zuchwałych, prawda? Więc tak, myślę, że to, co robi tutaj Malik, to być może faktycznie taki zwrot w stronę nawet chwilami zbyt ujednoznacznionej duchowości, ale też wydaje mi się, że jest to też coś na pewno, co nie byłoby w smak samemu Jonesowi, czyli autorowi powieści, bo kto zna tę powieść, zresztą jest w Polsce wydana i to w bardzo dobrym tłumaczeniu, teraz zapomniałem czyim, Bronisława Zielińskiego chyba, to jest bardzo, bardzo świecka powieść, tak? To jest bardzo powieść właśnie taka, że tak powiem, z ciała, z upodlenia. No ale też to jest właśnie tutaj ta część strategii Malika, że on wybiera zupełnie inne oświetlenie tych bohaterów. Co potem jest dla 90. swoją drogą też nie było takim oczywistym wyborem. Któryś raz już daję głos tutaj, któryś raz już prowadzę tutaj tą dyskusję, zawsze się cieszę, ale też cieszy mnie, że widzę, że niektóre osoby zajmują zawsze te same miejsca, bo już czasami jestem w stanie zorientować, kto gdzie jest. Andrzeju, zapraszam, już do ciebie idzie mikrofon. Andrzej Bukowiecki.
Bardzo, bardzo dziękuję, Michale. No więc z przyjemnością, znaczy się trudno powiedzieć z przyjemnością, ale jest to dobre jednak słowo, z satysfakcją. Obejrzałem pierwszy raz po wielu, wielu latach, tak jak ci mówiłem przed projekcją, bo to był pierwszy film, jaki w multiplexach obejrzałem w Polsce. Specjalnie do Poznania pojechałem, bo jeszcze w Warszawie multikina nie było. Na cienką czerwoną linię i tak się złożyło, że pierwszy raz oglądam ten film od tej pory. To cieszę się ogromnie i gratulacje w cudownej, mistrzowskiej kopii, po prostu wspaniałej, rewelacyjnej, z genialnym obrazem i dźwiękiem i to było wielkie przeżycie. Zaraz wrócę do samego filmu, ale najpierw to, co jak na czym wiesz, mam troszeczkę bzika, to znaczy się sztuka operatorska. No najpierw parę faktów. John Toll, to przypomnę, jest laureat 2 Oscarów. Za zdjęcia do Wichrów Wojny i Braveheart, Waleczne Serce.
Wichrów Namiętności, tak.
Wichrów Wojny oczywiście, tak. Wichrów Namiętności i Braveheart, Waleczne Serce, czyli miał doświadczenie z gigantycznym, zwłaszcza przy tym drugim filmie, z gigantycznym kinem epickim. Podstawowy fakt, jaki trzeba powiedzieć, to we Frankensteinie, we wszystkich filmach Malika, nie jestem pewny, czy to się już zaczęło w Badlands, ale na pewno było oczywiście takim tour de force w Niebiańskich dniach, który Państwu bardzo gorąco polecam. To jest jeden z najpiękniejszych filmów wszechczasów wizualnych. To jest wkręcenie wszystkiego i także, i wiem, i tu w tym filmie, i w następnych filmach Malika, już przez mnie Lubeckiego kręconych, wszystko jest bez światła sztucznego, absolutnie. I to jest całkowicie naturalne oświetlenie. Maleńkie dodatek do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że w Niebiańskich dniach, a to jest istotna rzecz, bo ona wyszła, niektóre tajemnice wychodzą, wiadomo, po latach. Oczywiście tam wielką rolę odegrał przy Niebiańskich dniach Nestor Almendros, imigrant z Kuby, który współpracował przede wszystkim z François Truffaut przy wielkich filmach, przy Dzikim dziecku, przy Miłości Adeliasz, przy Zielonym pokoju. Był też operatorem słynnej sprawy Kramerów Roberta Bentona i wyboru Zofii Alana Pakuli. I po latach oto okazało, i był także additional cinematographer Haskell Wexler. Tymczasem po latach okazało się, że Haskell Wexler miał wielki, a Oscara zasłużył, dostał tylko Almendros. Haskell Wexler miał pod koniec życia oto wielki nieskrywany żal, bo oto okazało się, że w czasie zdjęć do Niebiańskich dni Nestor Almendros zapadł na chorobę wzroku, która potem została wyleczona, ciężka, dosyć częsta przypadłość operatorów. Musiano mu robić ogromne powiększenia polaroidem, żeby zanalizował w ogóle klatkę filmową. I tam udział prawdziwy Wexlera był o wiele większy, nie negując jego pomysłu, żeby wtedy na taśmach światłoczułych, które były bardzo forsowane, filmować wszystko, włącznie z nocami, tymi, co powiedziałeś, godzinami magicznymi, w bardzo zresztą skomplikowany sposób, w świetle absolutnie naturalnym, a jeśli gdzieś było światło sztuczne, to takie, jakie było w epoce na początku XX wieku mniej więcej, czy tam gdzieś no, w latach, gdzieś chyba to dziesiąte, lata XX wieku, kiedy działa się ta akcja, czyli prawdziwe lampy oliwne, prawdziwe lampy gazowe, łuczywa i tak dalej, a cały film był inspirowany malarstwem Vermeera. Przechodzę do dzisiejszego filmu, który jest no, filmem zupełnie no, niebywałym filmem wojennym, jednym chyba z największych filmów wojennych, jaki powstał. Dla mnie tutaj to nie są po prostu, że to są piękne zdjęcia, bo to czasami jest antykomplement dla filmu. Ta natura, o której się mnie przypadkowo mówi od początku filmu, kiedy on mówi, że natura, prawda, sama przeciwko sobie występują, jakby były dwie natury. Te zdjęcia, których tutaj też mamy trochę zmierzchowych, świtowych, z tym morzem zupełnie przepięknym i tak dalej. One współtworzą duchowość tego filmu. One współtworzą egzystencjalny wymiar tego filmu. Nie są tylko pięknem dla piękna. Przecież my znamy z naszego doświadczenia, z wojną, czy bez, na szczęście na razie u nas bez wojny, że idziemy gdzieś wieczorem, prawda, czy o świcie i podziwiamy przyrodę i to nie jest podziwianie samego światła. To się w nas wewnątrz coś dzieje, coś otwiera. I to się udało fenomenalnie Malikowi, bo to jest też reżyseria, pamiętajmy. I aktorom to nie ma jednego puszczonego, błędnego ujęcia twarzy. Wszystko jest doskonale zagrane. No i oczywiście Tollowi udało się to wszystko pokazać. Dla mnie to jest film esej. To jest rodzaj eseju o człowieku. O tym, kim jest człowiek. Prawda? O naturze. To jest o naturze ludzkiej rzecz. Zupełnie niezwykła i to, co bardzo ważnego powiedziałeś, oczywiście to jest wzięte z powieści Jamesa, ale to, co ważne powiedziałeś, że on miał zacięcie filozoficzne, to jest chyba najbardziej filozofujący film Malika. Może, żeby nie było tak, że jesteśmy na kolanach przed filmem, to gdzieś już zaczyna być tego troszeczkę może za dużo. Ociera się to o pewną taką łopatologię w pewnym momencie w tym voice over. No, ale to możemy się, że tak powiem, czepiać szczegółów. Bardzo przykro mi, że taką zakończę z pesymistyczną ten, ale nie mogłem się oprzeć tego, że tutaj się rozgrywa wojna jednak tylko na ekranie, która kiedyś rozegrała się naprawdę. Natomiast toczy się za naszą granicą prawdziwa wojna i to nie mogłem tej myśli się pozbyć w czasie całego filmu. Natomiast nie znam się na sprawach wojskowości, ale tutaj rola Nicka Nolte, która jest no, pewnym jednak takim troszeczkę powtórzeniem roli pułkownika w wykonaniu Roberta Duvala.
Czasu apokalipsy.
Czasu apokalipsy, prawda? Uwielbiam zapach napalmu o poranku, słynne zdanie. Nie jestem, tutaj cię trzeba wojskowego zapytać, ale wydaje mi się, że gdyby ktoś tam w tej ciszy natury tak wrzeszczał, jak on w pewnym momencie na polu walki, to Japończycy by natychmiast wyskoczyli. Więc wydaje mi się, że tutaj pewna logika strategii taktyki wojennej jakby przegrała z wyrazem, genialnie zresztą zagranym filmowym. To taki mały, a żartobliwa uwaga na koniec mojej wypowiedzi, może przydługiej o tym arcydziele, które oglądaliśmy.
Bardzo, bardzo ci, Andrzeju, dziękuję. Dziękuję, że w ogóle przyszedłeś, bo bardzo cenię to, że odwiedziłeś ten cykl. Tak, znaczy tutaj też już oddaję dalej głos, ale dodam, że z punktu widzenia powiedzmy właśnie wierności tym taktyczno-strategicznym realiom wojny, to na pewno jest to film, w którym, znaczy, po pierwsze w wielu filmach wojennych jest to w dużym stopniu umowne, ale wiem, że ten film spotkał się nawet z taką krytyką właśnie ze strony przedstawicieli armii amerykańskiej, właśnie, że on nie zachował jakby wiernie wszystkich realiów. Jest taka olbrzymia, jeżeli ktoś by chciał naprawdę przestudiować historię amerykańskiego filmu wojennego, to jest jedna taka podstawowa, ogromna cegła, która nazywa się Guts and Glory, History of chyba tam American War Film. I tam autor wręcz z takim oburzeniem pisał właśnie, że Malik był bardziej zainteresowany tymi kwestiami filozoficznymi niż oddaniem wiernym tych takich drobnych elementów realistycznych. Natomiast jeszcze tutaj odwołuję się do pierwszej wypowiedzi i przekazuję głos dalej, że pamiętajmy o jeszcze jednej, bo tak na pewno i też nie namawiam do tego, w ogóle nie namawiam nigdy, żeby klękać przed jakimkolwiek filmem, bo wydaje mi się, że wielkie filmy to są też filmy, w których są pęknięcia i w których są niedoskonałości. Zawsze. Ale chcę powiedzieć o tym tonie ministranta, to co tutaj padło. Pamiętajmy o jednej rzeczy i nasze ucho to wychwytuje trochę mniej, chyba że zanurzymy się w tą literaturę, to wtedy wychwytuje to trochę bardziej, że ten voice-over, tutaj wyczytywany różnymi głosami, że on ma też bardzo szczególną taką kadencję poetycką, która od razu odsyła do przede wszystkim dwóch autorów, to znaczy do Emersona, XIX-wiecznego transcendentalisty, który zresztą napisał słynny esej pod tytułem Over Soul. Tutaj te cytaty o naturze, duszy, jedności natury to są prawie jak wypisy z Emersona, a po drugie jest to niesłychanie Whitmanowskie, tak? Znaczy w sensie Walta Whitmana. Te właśnie wszystkie inwokacje do brata, towarzysza, syna i tak dalej, to są, no tak jakby się czytało po prostu fragmenty ździebeł trawy, czyli tego najsłynniejszego utworu poetyckiego Whitmana, więc chcę tylko podkreślić, że jeżeli chodzi o źródła literackie, to Jones bardziej dostarczył, nie chcę powiedzieć anegdoty, bo ta powieść też jest wielowątkowa, ale powiedzmy, że takiego kośćca, natomiast o wiele więcej literacko Malik zaczerpnął od Whitmana i od Emersona niż od Jonesa, mimo że w napisach tych nazwisk nie ma. Proszę bardzo. I tak, tutaj, tak, to może tam, skoro mikrofon blisko, a potem tu.
Dziękuję. To ja może zacznę osobiście, bo panie Michale, bardzo się cieszę, że pana poznaję, może trochę anonimowo, też się nazywam Michał.
Bardzo mi miło.
Pierwszy raz widziałem pana na scenie dawno temu na Forum Młodych Skautów Europy i dzisiaj znowu...
O, to już parę się... dobrych lat temu, to cieszę się
no,
bardzo.
Więc, tak, a Trem, to może jako amator nie trafię w tak głębokie tony, ale coś, co zwróciło moją uwagę, to w filmie, który tak bardzo takie motywy duchowe ciągnie i prowadzi, że prawie nie było tam wyrazu takiej instytucjonalnej religii, tak? To znaczy ci żołnierze nie modlili się modlitwami, które istnieją, mimo że w latach 40. no pewnie 90% Amerykanów była wierząca w takim albo innym kościele. I no właśnie to zwróciło moją uwagę, że spodziewam się, że to jest już tu piętno reżysera, który właśnie podążył własną ścieżką taką interpretacji, narracji i tego wymiaru duchowego, niż naturalizmu, wierności historycznej. To może też proszę o komentarz.
Tak, skomentuję, a w tym czasie mikrofon tutaj podąży. Dziękuję. Tak, na pewno. Czy ja myślę, że to jest film, który po prostu unika takiego wymiaru, powiedzmy, konfesyjnego. Tak? Nie jestem pewien, czy w pewnym momencie jednak nie słyszymy fragmentu Ojcze Nasz, bo jest tam fragment, taki króciutki, kiedy oni płyną już na tych łodziach w stronę plaży, także nie jest tak do końca to nieobecne. Natomiast, no powiem tak, mam wrażenie, że Malik z dwóch powodów mógł to zrobić. Znaczy, z jednego nazwijmy go ekumenicznym, z drugiego nazwijmy go właśnie emersonowskim. To znaczy właśnie, że Emerson i ci transcendentaliści, do których Malik moim zdaniem się zalicza, poszukują jakiegoś takiego języka duchowości, który właśnie byłby trochę poza konfesyjnością, stricte rzecz ujmując. A trzeci powód uważam jest związany z pewną ekonomiką postaci, ponieważ skoro już w filmie pojawia się postać tak jawnie chrystusowa, jaką jest Witt, Private Witt, czyli szeregowiec Witt, to mam wrażenie, że to już byłby nawet pewien naddatek. Znaczy, że jakby on jest tu tą figurą, która, że tak powiem, daje temu filmowi pewne Christian credentials, jeżeli mogę to tak powiedzieć. Proszę, Rafale.
Ja takie dwa wątki chciałbym poruszyć. Jeden to taki, że ja zupełnie nie jestem widzem dla takiego filmu, w sensie ja Malika nie za bardzo lubię, aczkolwiek ten film, to był pierwszy film Malika, jaki widziałem, jak miałem 14 lat na DVD, więc dzięki, że to przypomniałeś na dużym ekranie, bo to niesamowicie to obejrzeć. I wtedy już mi się bardzo w ten film spodobał, chociaż chyba nie zrozumiałem go do końca, mając 14 lat. Natomiast teraz po latach oglądając, bardzo mi się on podobał, chociaż jestem no może nie cynicznym widzę, bo mam dosyć szeroki gust, ale takie eseje poetyckie, no trochę mnie odrzuca, nie? Natomiast rzeczywiście dzisiaj w ogóle mi się ten film nie dłużył i wszedłem totalnie w ten świat, ale chyba nie tyle przez niesamowite zdjęcia i inscenizację Malika i montaż, jak sami mówicie, że dużo materiału i to jest czuć, że to w montażu rzeczywiście tutaj dużo było zrobione. Natomiast siła aktorstwa i to, co też mówiłeś, te wszystkie kreacje ich i to, jak te twarze się zmieniają i jak one są jak do jakichś skrajów totalnych są doprowadzone, mi się wydaje, że to jest, że dla mnie to jest przede wszystkim siła tego filmu. Natomiast coś, co mi się nie podobało i też tego nie zauważyłem, mając 14 lat, teraz to bardzo zauważyłem i bardzo jakoś mi się to nie podoba, czyli retrospekcje Bella. On jak z żoną jest pokazany, jest właściwie tylko ich pokazana jakaś taka relacja romantyczna, jakieś takie niby seksy, nie? Cały czas tylko w ten sposób wspomina żonę. W sensie nie ma, że idzie z nią na spacer czy do kina, no cokolwiek, nie? W sensie dlatego gdy żona go, prawda, zostawia, to właściwie ja nie za bardzo temu Bellowi współczuję, bo jeśli tylko on wspomina pożądanie, no to też to nie jest. Więc to wydaje mi się, że to jest jakiś taki wątek, który Malik może nie do końca może rozumiał, może czuł, a może po prostu tak postanowił dosyć stereotypowo do tego podejść. Albo typowo jak na lata 90.
Tak, to znaczy to bardzo jest ciekawe, te właśnie przebitki na Mirandę Otto zresztą, ale akurat muszę obronić to ujęcie na huśtawce, bo wydaje mi się, że naprawdę ono do teraz zachowuje jakąś taką wizualną moc. Pamiętam, że wtedy w ogóle jak zobaczyłem po raz pierwszy, to byłem zaszokowany, że można tak się pobawić tym obrazem, że właśnie ona no, jest z tej perspektywy ujęta, ale obroniłbym je trochę, mianowicie, znaczy niestety mamy już świadomość późniejszych filmów Malika i to, że on jakby potrafi się zatracić w takim niemalże kiczu ubóstwienia właśnie tej postaci kobiecej, że tak powiem, przechadzającej się w zbożu, tak? Jakby to jest jego taka główna figura w drugim filmie, prawda? I ona idzie, słupnie powiewa, dłoń na kłosach pszenicy, prawda? Niestety później to u niego już zastygło w taką po prostu manierę i to trzeba powiedzieć. Natomiast tutaj, jakby jeszcze u progu tego malikowego renesansu, którego ja, mówię, do końca nie kupiłem, ponieważ dla mnie na przykład Drzewo Życia już było filmem, który chwilami przekraczał tą granicę kiczu. To jednak uważam, że tutaj on się on nie przekracza tej granicy, to po pierwsze, a po drugie, za którymś razem, jak wiele razy w tym filmie, to zauważyłem, że ten wątek tej retrospekcji jest dosyć niejednoznaczny. To znaczy, tam są, tak, on mówi o tym pożądaniu, na pewno jest jakieś pożądanie no, bardzo intensywne, głębokie i tak dalej, ale obydwa te spotkania erotyczne, których dochodzi w tych retrospekcjach, są jakoś dziwnie złamane. Ja nie wiem do końca, co tam zaszło. Nie wiem, czy tam nie ma sugestii impotencji z jego strony. Jest tak, że oni się do niego zbliżają, po czym jest cięcie na nią, która tak patrzy na niego z boku w jakiś taki, nie wiem, dziwny sposób. Jakby mam wrażenie, że tam jest sugestia, że coś już w tej relacji było nie tak wtedy, tylko że on tego może nie widział. To nie są takie do końca idylliczne te retrospekcje. Przynajmniej w dwóch momentach jest takie przełamanie, zresztą później też jest taki moment, kiedy my nie wiemy tak naprawdę, z kim ona jest w łóżku, bo widzimy tylko postać, prawda, z lewej strony. No i dopiero później przychodzi ten voiceover, że I'm married to the airline captain i tak dalej. Także wydaje mi się, że tu jest ogromnie dużo projekcji samego Bella, który chciałby widzieć wszystko właśnie w tych idealnych barwach, ale że Malik wyprzedza już o jeden krok to, co jest tematem tego filmu, czyli właśnie raj utracony, że już w tym cudzysłów raju już było coś, co mogło pomóc przewidzieć jego koniec. Myślę, a propos właśnie tej sugestii, że tam mogło coś seksualnie nie być okej okay między nimi, jest taki moment, że oni się do siebie zbliżają, po czym nagle ona leży z boku, patrzy na niego, on ma ręce ukryte w dłoniach. Nie wiem do końca, jak to interpretować. Może coś w to jakby wpisuje, ale jest tam coś, co za którym czasem, kiedy to oglądałem, pomyślałem, że to nie jest aż taka idylla, jak nam się może wydawać w pierwszym momencie. Proszę bardzo. Tu i tu. Tylko tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję. W połowie filmu zdałem sobie sprawę, jak bardzo Nolan chciałby zrobić drugą cienką czerwoną linię w Dunkierce. Jak bardzo nie chcę teraz chyba wracać do tego filmu, bo za pierwszym seansem Dunkierki bardzo mi się ten film spodobał. A teraz widzę, jak bardzo on jest efekciarski tym swoim takim natężeniem dźwięku, tymi podobnymi twarzami, tym taką fragmentarycznością. Zresztą też mamy bardzo dużo tych elementów.
To też była muzyka Zimmera chyba, tak? Czy chyba się mylę?
Nie, tam jest...
Tak? Okej. Okej.
No, ale tutaj też mamy bardzo dużo podobnych twarzy, takich pociągłych, już fakt, pomijając to, że zmęczonych, ale mam wrażenie, że było podobieństwo między Adrianem Brodym, tym Kawizelem i tak dalej, wszystkimi tymi aktorami. To było moje pierwsze skojarzenie, a drugie... Ten film trochę odebrałem jako, że generalnie bardzo dużo filmów, których oglądam ostatnio, to mam wrażenie, że przenoszę do siebie jako... Jeżeli jestem w procesie terapii, to mam wrażenie, że walczę o jakąś tam uważność, tak? Żeby być uważnym w życiu, to miałem wrażenie, że właśnie tutaj w tym filmie to ten reżyser trochę jest uważny za żołnierzy, a sam Kawizel jest najbardziej uważny z nich wszystkich. On bardzo dużo rzeczy zauważył. On jest właśnie tą chrystusową postacią, którą Gibson zobaczył w przyszłości, bo sam zagrał, więc trochę tutaj Malik przepowiedział przyszłość w jego karierze, natomiast bardzo dużo jest tutaj takich... Zresztą jest coś takiego, że jak człowiek przeżywa trudne chwile, to się jest taka reakcja trochę obronna, że zaczyna zauważać jakieś rzeczy, łapie się nich i zauważa jakieś takie fragmenty rzeczywistości, które go osadzają. Nie mówię to, że moim lekarstwem byłoby pójście na wojnę, natomiast jest w tym coś takiego, że człowiek chwytając się jakiegoś takiego resztek człowieczeństwa w skrajnej sytuacji wyłuskuje jakieś takie, są te dwie drogi, nie? Albo więcej dróg, no tak jak się nazywał ten, który stracił w ogóle popad w szaleństwo, to była ta jedna droga, albo totalne odcięcie, tak jak John C. Reilly. On ma tam totalne odcięcie. On już praktycznie w zasadzie niczego nie zauważa. No i jest ten Kawizel, który zauważa bardzo dużo. I on tak... No, także tutaj miałem wrażenie, że ta wojna to jest trochę taka próba osadzenia się, tak bycia uważnym. I im więcej tych fragmentów rzeczywistości jesteśmy w stanie z siebie wyłoskać, tym więcej człowieczeństwa zachowujemy dla siebie.
No na pewno taką postacią jest właśnie Witt, który, no jest ta scena, to też znowu, czy to była zaimprowizowana scena, czy nie, może z tym polewaniem wodą tego wielkiego liścia, tak, gdzie on jakby widać, że nagle jest zachwycony tym, że ta woda się tego liścia nie ima, a wcześniej, no ten film, to swoją drogą tylko dodam już tutaj, przekazuję głos, że no ten obraz zawarty w Na Zachodzie bez zmian, który przecież był filmem, który naprawdę bardzo wpłynął na całe kino amerykańskie. Oczywiście mówię o pierwszym, Na Zachodzie bez zmian z 30 roku, czyli ta ręka żołnierza wyciągnięta w stronę motyla na karabinie. W tym filmie jakby obrodził, po prostu w tym filmie tutaj obrodził jakby całą taką, no, girlandą takich obrazów, tak? Zresztą mamy prawie powtórzenie tego obrazu, kiedy żołnierz dotyka ten liść, który się zamyka, no to jest prawie powtórzenie tamtego, ale tych obrazów stoi o wiele, wiele więcej, właśnie tego zapatrzenia się chwilowego, czy to węża syczącego w trawie, czy wykluwające się piskle i tak dalej, i tak dalej. No, notabene pod koniec filmu też jest moment, w którym zastyga to w pewną manierę, bo jakby już przewidujemy, że zaraz będzie jakaś przebitka na papugę, tak? Jak tutaj jest. Więc jakby sam Malik wpada już potem w taką, mówię, manierystyczną prawie taki tryb. Proszę bardzo. Tutaj chyba tak.
Mhm. Dziękuję. Jeżeli chodzi o ten wątek żony Bella, który się pojawił przed chwilą, to tam jest bardzo wyraźna scena, w której ona leży z rozdartą bluzką na tym łóżku i jest takiej bardzo statycznej, dosyć niespokojnej, jakby mam wrażenie, z miną. No to moje wnioski były takie, że on jest na wojnie od, nie wiem, 2 lat, kto wie ilu, i to jest po prostu to, czego on się trzyma kurczowo jako swojej wersji wspomnień, żeby tylko pozostać przy zmysłach, bo to, że ona jest tym, to jego wyspą, która się pojawia w narracji nie wiadomo kogo już na tym etapie filmu, i to jest to, co on przy sobie zatrzymuje, i to nie musi być wcale prawda tak naprawdę. Ale to tak na uboczu. Chciałem powiedzieć, że jedna z wypowiedzi zahaczyła o to, że tam nie ma za dużo modlitwy. Jest całkiem sporo modlitwy, tylko japońskiej. Tam mamy przynajmniej 3 Japończyków, którzy mówią formułki buddyjskie w trakcie filmu. Generalnie, tak jak jest tutaj dużo, jest bardzo dużo dookoła niezrozumienia natury przez człowieka, niezrozumienia ludzi wobec ludzi i tego, jak konflikty biorą się z tego, że jesteśmy nieuważni, jakby nie mamy zamknięte oczy na to wszystko, cała ta duchowość się na tym osadza, że jeżeli byśmy tylko trochę bardziej się przykładali do tego, co nas otacza i w czym żyjemy i naszego świata, to być może nie byłoby sensu tego całego zła, skąd się ono bierze, no z tej właśnie nieuwagi, braku komunikacji, nie wiem. Tutaj Japończycy nie są tłumaczeni. Nikt ich nie rozumie w tym filmie, nie mamy tłumaczy na japoński, nawet są mieszkańcy jakby aborygeni tych wysp, którzy rozumieją niektórzy angielski. Na początku Witt rozmawia z jakąś lokalną wyspiarką, co jest bardzo ciekawym zabiegiem. Japończyków nie rozumie, nikt tłumaczy nie ma w tym wojsku amerykańskim, ani w tym zespole, ani gdziekolwiek indziej. I kiedy Japończyk mówi temu wyrywaczowi zębów, że ty też kiedyś umrzesz wielokrotnie, to do niego w końcu dociera. I ma ten moment właśnie przerażenia w deszczu, kiedy odrzuca te swoje łupy wojenne i prawda, ewidentnie wie, o co chodziło w tamtym przekazie. A potem jest to moment, kiedy Witt stoi otoczony przez wszystkich tych żołnierzy i Japończyk wielokrotnie mu powtarza, że on nie chce go zabijać, że on go zabije, jeżeli się uruszysz, on go zabije, jeżeli nic nie zrobisz. Powtarza to i powtarza do upartego, a on czy go rozumie, czy go nie rozumie, podnosi ten karabin i zostaje zastrzelony. I czy to chodzi o podkreślenie tej swojej roli, dopełnienie tego swojego ofiarowania tutaj, musi być w końcu tą figurą Chrystusową ultimatum, w którym ginie to za grzechy innych, czy to jest po prostu podkreślenie tego, że nawet on tak bardzo się starając zbliżyć do tego wszystkiego, ucieka od tego wojska, he goes native wielokrotnie najwyraźniej, jak sugeruje to sierżant. Nawet pomimo tego wszystkiego on też jest przywiązany do tej swojej roli w miejscu i tego, że człowiek jest pewnym fatum obciążony tutaj i nie może tak naprawdę nie znaleźć pokoju.
Wspaniały Trobia, tylko jeszcze dopytam, bo zapomniałem właśnie, że mówisz po japońsku, tam jest...
Nie to... mówił, ale tyle zrozumiałem.
Ale przypomniały mi się nasze zajęcia na Artes. Tam jest ten moment, kiedy ten Japończyk powtarza wielokrotnie jakieś jedno słowo i ono potem powraca. Ja teraz go nie powtórzę, nie umiem, ale chodzi dokładnie o ten moment, kiedy on mówi, że zjem twoją wątrobę i tak dalej. I on powtarza takie jedno słowo. Nie wiem, czy zapamiętałeś akurat to. Pamiętam... że w książce, bo Michel Chion napisał książkę o tym filmie i on tam właśnie podchwycił ten wątek, o którym mówisz, że i on przetłumaczył te japońskie frazy i to było jakieś bardzo znaczące słowo, no, ale...
Po prostu mówisz, że ty też kiedyś umrzesz.
Aha, tak? Że ty też kiedyś umrzesz, aha,
tak,
aha,
okay. To jest ważne, nie pamiętam dokładnie, jaki tam był zajmek, że to, ale w każdym razie Icyka Shindetei, coś takiego, coś okay. takiego, że ty też kiedyś zdechniesz. Generalnie to jest bardzo surowo i bardzo bluntly powiedziane.
To bezcenny trop, bardzo dziękuję.
Jeszcze jedną uwagę, jeżeli mogę, bo ten film jest naprawdę unikalny, jeżeli chodzi o to, jak podchodzi do wojny. W ogóle wojna jest tu bardziej tłem dla tych właśnie rozważań i jest ich przyczynkiem, a nie tematem tego filmu de facto. Natomiast skojarzył mi się jeden film starszy, który wydaje mi się jest jakimś echem wstecz tego.
Ognie Polne?
Nie.
A, okej.
Okay. Red Badge of Courage, Houstona.
A, tak, słusznie.
Tam jest bardzo dużo podobnego skupienia na tych wszystkich detalach nieczującej natury, której obojętne są te wszystkie ludzkie wysiłki, które są bez sensu. W ogóle są bohaterowie, statek, galeria postaci, która radzi sobie z wojną w najróżniejsze sposoby, zupełnie nieszablonowe. Są ludzie, którzy popadają w szaleństwo, są ludzie, którzy popadają w tchórzostwo, są ci, którzy wracają z tchórzostwa i stają się bohaterami. Są postaci, które się poświęcają, są postaci, które są w tle i myślą, że przeżyją ginę w następnej scenie, gdy ich nie widzimy, nie znamy ich imion, znamy ich imiona. I film wydaje mi się działać na podobnej fali, nawet jeżeli ten film się odnalazł w montażu, a tamten przez montaż został kompletnie zniszczony przez producentów, to widzę między innymi jakieś pokrewieństwo pomiędzy dekadami.
Sprawiłeś, że zatęskniłem za naszymi wspólnymi zajęciami sprzed paru lat. Naprawdę bardzo ci dziękuję, to są świetne wnioski. Tak, polecam bardzo i to niesamowite, że to powiedziałeś, bo pamiętam bardzo dobrze, kiedy obejrzałem po raz pierwszy Szkarłatne Godło Odwagi. I miałem właśnie tą myśl, że coś tu wygląda jak Cienka Czerwona Linia, to jest film, podkreślę, z lat 50. Wedle powieści Stephena Crane'a, bardzo, bardzo unikalny film Johna Hustona. Jest jeszcze jeden film, to tylko podrzucę, a propos, w ogóle Ognie Polne, swoją drogą wydaje mi się, że film Cikały widział Malik, tak podejrzewam. Natomiast bardzo polecam jeden naprawdę mało znany w Polsce film, arcydzieło kina wojennego za parę dolarów zrealizowane, to znaczy film Antonego Manna pod tytułem Men in War. I też wydaje mi się, że Malik mógł go przestudiować, bo zwłaszcza właśnie to, o czym wspomniał Rafał, czyli to uparte jakby trzymanie tych portretów, bo to też jest ciekawe, że to jest film wojenny, z jednej strony rozegrany właśnie w tej dużej epickiej skali, ale ciekawe, gdyby to tak policzyć procentowo, ile mamy tak naprawdę zbliżeń twarzy w tym filmie, wydaje mi się, że głównie jesteśmy na tych zbliżeniach, to Men in War to też jest taki film, który to zrobił naprawdę mistrzowsko i myślę, że Malik mógł go znać, tak to domyślam się. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, Rafała. Tu, z przodu. Tak, a potem Karol, tak.
Dzięki. Ktoś tu wspomniał o modlitwie. Dla mnie Witt był bardziej mnichem poszukującym oświecenia, bo cały czas zadawał te pytania i teraz tutaj mieliśmy te retrospekcje, dla mnie były jakby takie po to, aby ukazać ten kontrast tej wojny, bo mamy cały czas tych bohaterów, tak jak powiedziałeś, na dużych zbliżeniach i my przez dźwięk i przez te zbliżenia wręcz czujemy tą szeleszczącą trawę, fakturę skały, tą wodę i mamy tak piękne ujęcia, no to powiedzmy widziałem u Kerwaja te na przykład te w tych retrospekcjach i to piękno jest jakby tym kontrastem i ono pokazuje grozę tej wojny i moim zdaniem to jest jakby podstawowy, jakby żeby nam pokazać, że on cały czas wyobrażenia tych bohaterów o tym świecie pięknym, że oni by tam chcieli być, ale nie są, są tutaj i cały czas sobie starają się jakoś tam jakoś to przeżyć, jakoś to przetrwać i ta mnichość, że tak powiem, to można to wysnuć też po tym, że Witt jest taki, jest trochę inny niż wszyscy. On jakby jest taki pogodzony trochę ze śmiercią, mówi okej, no ja tam, ja mogę iść, ja mogę gdzieś tam do tego zadania tam, czy ja umrę, czy nie, to jakby trochę jest bez znaczenia, on wierzy jakby w to swoje dalsze, w to, tą swoją dalszą egzystencję. Dziękuję.
Bardzo, bardzo ci dziękuję. I pamiętam, Karol, tak, teraz się okaże, co się wydarzy, bo wiem, że długo tego filmu nie widziałeś i teraz pytanie, jak po latach wrażenie?
I zanim powiem te swoje wrażenia, to tylko takie dwie uwagi do propos tego, co było przed chwilą, bo to są dla mnie ciekawe jakoś tam, może dla innych też. A propos Johna Tolla, że to jest tutaj operator, który moim zdaniem niesamowicie cały czas wykorzystuje właściwości taśmy filmowej. Znaczy to cały czas widać, czuć, że to jest film nakręcony na taśmie. A tymczasem John Toll w ostatnich latach stał się właściwie czołowym operatorem czysto cyfrowym, szukającym zupełnie innego języka wizualnego. Jest ulubionym operatorem sióstr Wachowskich. Robił dla nich Sense8 serial, Jupiter Ascending i ostatniego Matrixa. Z tego poszedł zupełnie inny świat wizualny. Kompletnie zarzucił taśmę filmową, tego typu kręcenie i jakby oczywiście szuka piękna wizualnego. Moim zdaniem, ja bardzo lubię te jego cyfrowe zdjęcia, ale mają zupełnie inną estetykę. I to jest taka ciekawostka. Natomiast druga uwaga, jeśli chodzi o tą retrospektywę z żoną. Może być tak, że pożądanie jest czymś czysto biologicznym, ale też w pożądaniu może być i w zbliżeniu fizycznym może się kulminować całość miłości. I to zależy od tego, jak pewnie na to patrzeć. Natomiast to jest taki wątek, który się często u Hanny Karl pojawia. No, bardzo wiele takich historii o ludziach, którzy przetrwali wojnę, bo mają jakąś bardzo silną potrzebę powrotu do kogoś, albo nawet uratowania kogoś, nie siebie, ale tego kogoś. Ostatnio Warlikowski zrobił Odyseję całą na bazie właśnie tych opowieści Hanny Krall, a okazuje się, że ten ktoś jest zupełnie gdzieś indziej. Kończy się wojna, wraca się do domu i to był jakiś tylko projekcja tej osoby, która chciała tego przetrwania, bo chciała wrócić do tego domu, ale tego domu już nie ma. I to jest taki bardzo chyba charakterystyczny motyw dla wojny po prostu. Kiedy ktoś jest w innym miejscu niż dom i ten dom już okazuje się być tylko projekcją, okazuje się być tylko jakimś snem przeszłości, a już jest w zupełnie innym miejscu. I myślę, że to jest takie doświadczenie bardziej ogólne niż tylko takiego żołnierza, który ma żonę i ta żona, jakby można pod tą historię podciągnąć więcej historii wojennych. I tu bym jakby obronił pod tym względem. Natomiast jeśli chodzi o moje takie odczucia, to tutaj rozmawialiśmy, że dla mnie ten film był kiedyś tak samo ważny jak dla ciebie. I jak ja go zobaczyłem w kinie w 99, też miałem 14 lat, no to dla mnie to było potężne wydarzenie. I ja sobie zupełnie właśnie nie spodziewałem się takiego filmu, tak zrobionego. Zupełnie myślałem po prostu, idę na film wojenny. Nie sądziłem, nie za bardzo sobie sprawdziłem, że on jest tak długi. I mnie tak dziwiło, że to tyle trwa. Bardzo mi się to podoba, ale jednocześnie wiedziałem, że nie może się skończyć, bo nie ma cały czas George'a Clooney'a, a przecież jest na plakacie. I wiedziałem, że dopóki on się nie pojawi, ten film się nie skończy, no bo to było oczywiste. Ale się cieszyłem, że to tak właśnie, że on się ciągle nie pojawia, bo ja bardzo chłonąłem tą atmosferę tego filmu. Natomiast to, co dla mnie jest znaczące i co tutaj się odbija też wiele głosów w tym, no to to, że ja za każdym razem uważałem ten film za arcydzieło. Był to dla mnie bardzo ważny film, ale potem zawsze jak od niego się oddalałem, to się zastanawiałem, czy jak do niego wrócę, to dalej mnie przekona. Bo ja się też jakby światopoglądowo coraz bardziej od tego filmu oddalałem. Mam zupełnie jakby inne, wydaje mi się, poglądy metafizyczne niż Malik. I stąd jakby zawsze mam takie wrażenie, że jak wrócę do tego filmu, to się od niego odbiję już teraz. I jednak się nie odbijam. Ciągle mnie ten film przekonuje. Natomiast nawet nie tylko chodzi o takie kwestie transcendentno-religijne, bo ja uważam jednak, że tutaj cały czas jeszcze jest, mimo tego chrystusowego kawiezela i pewnego nacisku jednak na tą postać, to mi się bardzo podoba, że w tym filmie jednak są bardzo różne poglądy. I jest ten Sean Penn. I ten Sean Penn, nawet jeśli on jest jakby ateistą, takim naturalistą, to on w żaden sposób nie jest protekcjonalnie traktowany przez Malika. I jego postać, nie wiem, on nie jest jakoś, czasami tak jest, prawda, w takich filmach z podtekstem religijnym, aha, tu jest materialista i on jest trochę bardziej cyniczny albo bardziej zły, a tutaj nie ma niczego takiego. I to jest człowiek, który jest naprawdę altruistą, który naprawdę potrafi się poświęcić dla innych, tylko po prostu inaczej patrzy na świat. I tutaj jeszcze ta równowaga jest. To jest cały czas film pytań, a nie odpowiedzi. A od drzewa życia zaczynają się odpowiedzi. Moim zdaniem niestety już Malik zaczyna być kaznodzieją. I tu jest tak na granicy. To, co też mnie czasami u Malika już mniej przekonuje dzisiaj, to jest... I też jednak w tym filmie tego nie ma. Obawiałem się, że będzie po powrocie do niego. Takie zbyt prosta opozycja natura-kultura. To znaczy zbytnie romantyzowanie, idealizowanie natury. I w tym jakby, że to jest zawsze takie trouble in paradise. I to jest coś, co bardzo Malik lubi, bo to jest i Badlands. Zawsze ten człowiek jest w tej trawie. I w tej trawie, prawda, jakby to skontrastowanie człowieka z tą trawą rodzi te wszystkie filozoficzne potem refleksje. I coraz bardziej ta trawa jest piękna, a coraz bardziej ten człowiek jakby jest zagubiony w tej trawie i coraz bardziej jest brzydki. Ale jednak tutaj, tak jak w Badlands, gdzie jest też przecież sama szarańcza, nie w Badlands, tylko w Liwiańskich dniach, szarańcza jest też wytworem tej natury. I ta natura jakby walczy sama ze sobą, a w tym wszystkim na przecięciu różnych żywiołów natury jest ta skomplikowana ludzka natura, to tutaj jednak to też to jest. Zapomniałem, że to się zaczyna od tego krokodyla i od tego pytania właśnie o różne strony natury, ale już widać, że Malik tutaj już on chce już być tym kaznodzieją, już wchodzi potem w to, co robi później, czyli takie zbytne idealizowanie. Tak się też bałem, czy nie będzie mi przeszkadzać takie jednak z punktu widzenia białego człowieka romantyzowanie tych autochtonów, którzy tam mieszkają, że to jest też takie na granicy odwrotnego rasizmu, takie jakby widzenie w takich pierwotnych ludach takiego czystego piękna, to tylko biały człowiek może tak to zobaczyć. Ale jednak tam też pojawia się pewien ciekawy wątek, bo też jest potem pokazany jakiś konflikt wśród nich, jednak że ten świat już sam w sobie jest jakoś skażony, jednak.
No tak, tak jak ta matka na początku mówi, mówi, wasze dzieci się nie kłócą, mówi ciągle się, ona tak, mówi tak, ciągle się kłócą.
Natomiast ciągle uważam, że na poziomie filozoficznym, bo pamiętam właśnie twój esej o Heideggerze i tym filmie, myślę, że jednak cały czas na poziomie filozoficznym to jest trochę zbyt uproszczone. I jako wielki film filozoficzny, jakbym tego nie czytał, to ta refleksja filozoficzna jest jednak bardzo bliska, tak naprawdę są filmy o tym samym, co Awatary Jamesa Camerona. I naprawdę to są filmy o tym
samym,
to jest zupełnie inaczej, inaczej jakby opowiedziane. To jest oczywiście opowiedziane lepiej, ciekawiej, głębiej. Ale to co jeszcze ostatnia rzecz, która myślę, dla mnie jest bardzo ważna, bo to, co mnie, ja bardzo lubię akurat takie eseje poetyckie. W ogóle uwielbiam kino właśnie fabularne, które nie jest linearne. I ten film jakby, zastanawiam się, czy Malik, bo nie mamy wywiadu z Malikiem, czy on się inspirował jednym z moich ukochanych filmów, takich absolutnie ukochanych, czyli Niebem nad Berlinem Wendersa, gdzie jest, który jest bardzo podobnie skonstruowany, też jest oparty na literaturze, bo jest oparty na inspiracjach z Rilkego. Potem tego Rilkego dosłownie Wenders nie cytuje, ale idzie do swojego kolegi noblisty dzisiaj Handkego i on mu pisze literackie teksty, które budują narrację tego filmu. Ale przede wszystkim jest to spojrzenie, że anioły patrzą na ludzi i słyszą ich myśli. I cały ten film jest taką literacką właśnie, literacko-filmową powieścią o tym, co jest wewnątrz ludzi. I Wenders mówił o tym, że on z operatorem bardzo się starali, żeby patrzeć z totalną empatią na świat. Znaczy na każdego człowieka trzeba się nauczyć patrzeć z totalną empatią bez oceniania. I tu jest dokładnie to powtórzone. Jest inny. Tak. Żana Cocteau operatorem. Natomiast tutaj jest jakby ten sam zabieg i to, co jest bardzo niezwykłe, że mam wrażenie, że Malik w jakiś sposób dekonstruuje te takie schematy narracyjne kina wojennego, bo właśnie w filmach, takich satyrach antywojennych, nie, u Kubricka czy u Coppoli, właśnie ta postać Roberta Divala, no jest zawsze pokazana w sposób zły i w sposób przejaskrawiony, a ja mam wrażenie, że ten Nick Nolte też jest pokazany z empatią. Znaczy, że jest pokazany jako człowiek, który po prostu myśli tymi rangami, odznaczeniami i który gdzieś wszystko inne stracił w życiu. On już nic innego nie ma i on nie potrafi inaczej myśleć, ale on właśnie na początku się tak wydaje w tych pierwszych scenach, że on będzie tym takim bardzo czarnym charakterem, ale w końcu mam wrażenie, on też jest pokazany z takim pełnym zrozumieniem, właśnie z taką uważnością. I to też trochę zbliża Kieślowskiego, właśnie Malika do Kieślowskiego, żeby na każdego tak patrzeć z taką uważnością i jakby z szukaniem powodów, dlaczego ktoś jest taki jest, jaki jest, a nie takim prostym ocenianiem. I całkiem, przepraszam, ostatnia rzecz, ale dla mnie bardzo ważna, odnosząca się do tego, co mówiłeś. Ja też uwielbiam ten film przez tą konstrukcję muzyczną, że wydaje mi się, że to muzyka ten film prowadzi. I też uwielbiam to, co Zimmer tutaj zrobił, ale nie przesadzałbym z jakby takimi dla niego brawami, bo Zimmer jednak w dużym stopniu to po pierwsze adaptuje melodię z tych piosenek, z tej rdzennej społeczności i one stają się podstawą też soundtracku, one zresztą wyszły na soundtracku, na jednym z soundtracków do tego filmu i potem te melodie Zimmer jakby aranżuje na orkiestrę. I tak naprawdę bardzo niewiele jest w tym filmie jego oryginalnej muzyki, natomiast dużo jest jego zabiegów aranżacyjnych i to, co jest dla mnie najpiękniejsze i co bardzo mi się w ogóle u Malika podoba, bo on to też robi pięknie potem w filmie o Pocahontas, to jest taki sobie, on się pięknie zaczyna od Wagnera, który potem przechodzi w oryginalną muzykę. I tutaj jest coś bardzo podobnego, bo w tym filmie jest bardzo dużo muzyki oryginalnej, po prostu tam jest bodajże Brahms, ale przede wszystkim, i to jest klucz moim zdaniem do tego filmu, w centralnej scenie, tej najbardziej takiej niezwykłej, tej takiej, co Tarantino mówi, że kino jest dobre dlatego, bo są w kinie, tylko w kinie są sekwencje, które sprawiają, są rzeczy, długie sceny, które są jego esencją, które sprawiają, że zapominasz oddychać. I dla mnie taką sceną jest, no jest ten jakby przejęcie tego wzgórza. To jest niesamowita scena. Zawsze ona na mnie robi potężne wrażenie. To jest jedna z takich największych scen dla mnie w ogóle w historii kina, która właśnie pokazuje moc tego, czym jest kino. Ale ona jest niesamowicie zaaranżowana, bo ona zaczyna się od tego, jak oni atakują, jest całe to piekło tego ataku i wtedy jest taki rosnący motyw Zimmera, który potem Zimmer sobie sam splagiatował trochę we wstydzie McQueena. A potem płynnie to przechodzi w utrzymane w tej samej tonacji utwór Charlesa Ivesa, Unanswered Questions, który jest prawie w całości. W momencie, kiedy się to uspokaja, kiedy jest właśnie ten dialog z Japończykiem, że ty też umrzesz, cały czas wtedy słyszymy ten utwór Ivesa. I to ma ogromne znaczenie, bo ten utwór właśnie ma tytuł Unanswered Questions, a wtedy między innymi jest to pytanie do Boga, do natury, czy ty też masz to w sobie, czy to zło. I to są, wiesz, cały czas to są te nieodpowiedziane pytania. Właściwie ten film mógłby mieć taki tytuł, jak ten utwór Ivesa. A Ives był między innymi transcendentalistą. Fascynował się tą samą duchowością, o której mówiłeś i napisał też koncert fortepianowy Emerson. Właśnie z myślą o Emersonie, więc to wszystko jakbyś... Ja bardzo lubię po pierwsze filmy, w których muzyka jest sensownie wykorzystywana, a po drugie, że jeśli się już sięga po oryginalne utwory jakieś, to rozumie się ich kontekst. Nie wykorzystuje się tylko ich brzmienie i melodie, tylko po prostu one jeszcze nie są ze sobą jakieś znaczenie. I pod tym względem jest super, czy dalej mnie ten film jednak kupuje, ale już później Malik przekracza te granice.
A w końcu, jeśli można, to tak. Mikrofonu, co do Hansa Zimmera, to jednak bym bronił Hansa Zimmera tutaj, dlatego że on zwykle do nas, nie mówię, że we wszystkich filmach, krzyczy swoją muzyką. Że tak powiem, daje, no trudno powiedzieć po oczach, po uszach raczej. I tak jak gdyby mówił nam, słuchajcie tutaj mojego, prawda, brzmienia moich wielkich orkiestracji. A tutaj jest unisono. I to jest bardzo, bardzo piękne. Ta muzyka gdzieś jest i rzeczywiście prowadzi nas przez ten film, ale tak, że to jest dla nas jakby...
Dla mnie to jest trochę jak oddychanie w tym
jak filmie. Oddychanie, to jest bardzo dobra metafora.
Tak jak oddech. Bardzo to...
Tak. Jeżeli chodzi o zdjęcie, o tę sekwencję, to jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz operatorską. Tutaj jest szkoła Steadicamu, można powiedzieć. To jest absolutne mistrzostwo, jak jest to prowadzone.
Bo kluczem tutaj jest pod wieloma względami pewna płynność tego filmu. To płynne przenikanie i dźwięków, i obrazów.
Jeszcze tylko szybko jedną rzecz, już żeby skończyć, ale bo to jest ciekawe, bo cała ta muzyka Zimmera jest oparta na ewidentnie inspirowanych góreckim i polską szkołą kompozytorską, który był bardzo modny w latach 90. I właśnie ten też motyw unoszący się z tego przejęcia też jest bardzo taki zakorzeniony w góreckim. I to się łączy też z modlitwami, bo potem oczywiście Malik przekracza granicę i w Drzewie Życia jest długi fragment, ten kosmiczny, gdzie pojawia się utwór Kilara, który jest już dosłownie litanią do Matki Boskiej, po polsku zresztą.
Po polsku, tak. To było w Song to Song, ale to prawda.
To song, tak,
potem
tak.
Sięga po góreckiego. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Karolowi za tą wypowiedź. Już tak, to już tylko pani i pan, żebyśmy zachowali kolejność. Ale tak, ale pani się zgłosiła już bardzo dawno, dlatego chcę ją uhonorować. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć, Karol, bardzo dziękuję, wysłuchałem z fascynacją tego, co powiedziałeś, jak zawsze. Wiem, że nie jesteś osobą, która koniecznie lubi autopromocję, wybacz mi, że teraz to powiem. Słuchajcie państwo podcastu Karola, nazywa się Audiowizualny, audio łamane przez wizualne. Będziecie mieli jeszcze więcej takich treści genialnych. Proszę bardzo, Agnieszko, i potem pan, i potem...
Dziękuję. To teraz dla równowagi może zupełnie nie merytorycznie, tylko emocjonalnie. Aczkolwiek dwie króciutkie uwagi do dyskusji. Po pierwsze, uwielbiam kontrapunkty Karola, są po prostu bezcenne. To jest naprawdę duża przyjemność słuchać tego dialogu między wami. A druga rzecz odnośnie tego wątku feministycznego, jeśli można go tak nazwać, który tutaj wybrzmiał w co najmniej połowie głosu, co jest dla mnie bardzo ciekawe. Z punktu widzenia jednak dziewczyny, ja nie jestem w stanie zrozumieć, poza oczywiście fabułą czy chęcią przedstawienia czegoś tam, czy większej tragedii, to nie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób można, wiedząc, że twój chłopak, facet, narzeczony, mąż jest tam gdzieś, napisać coś takiego. To jest beyond comprehension, jeżeli chodzi o...
To pomóż mi od ciebie odejść, tak? Ten list.
Nie, w ogóle, że... Ja rozumiem, że ona mogła sobie kogoś znaleźć. Ja rozumiem, że to było ciężko. Natomiast powiadamianie go w tym momencie o tym, no, jest szczytem sadyzmu, bo dobrze wiesz o tym, że to może być jedyna rzecz, która trzyma go przy życiu.
Muszę to zostawić bez oceny, ale wysłuchuję to, co odpowiedziałeś, słyszycie.
Powiedziałam że to będzie osobiście i emocjonalnie, a nie merytorycznie. I ciągnąc wątek emocjonalny, to jest pierwszy raz, kiedy ja widzę cienką czerwoną linię. I bardzo ci za to dziękuję, bo ona się pojawiła, jak myśmy byli w połowie liceum. Tak jak powiedziałeś, obok tego szedł szeregowiec Ryan, wszyscy byliśmy na DKF-ach i tak dalej. I akurat na moim małym DKF-ie pierwszy poszedł szeregowiec Ryan, który zeżarł mi 3 godziny mojego życia i stwierdziłam, że dla takiego idiotyzmu to ja nigdy więcej nie zobaczę żadnego wojennego filmu. I prawie słowa dotrzymałam. Ja generalnie nie jestem fanką filmów wojennych, poza może polskimi odnoszącymi się do naszej historii, ale to znowu kwestia emocjonalna. Natomiast oglądając teraz po raz pierwszy to, bardzo żałowałam po raz kolejny tych 3 godzin wtedy straconych na Szerokowcu i Arenie. Bardzo żałuję, że to nie był ten film, który wtedy zobaczyłam. I miałam parę razy taką myśl, jak po tym w ogóle można chcieć nakręcić jakikolwiek inny film wojenny, mając w pamięci, że to już zostało nakręcone. Nawet ostatnia wersja Na Zachodzie bez zmian, która mi się szalenie podobała, ale w dalszym ciągu 3 razy bym się zastanowiła.
Dobrze, że przypominasz ten pojedynek, pojedynek szeregowiec Ryan kontra szeregowiec Witt, bo trochę tak to wtedy wyglądało. Tak, zgadzam się, zresztą tak wydaje mi się i teraz może ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że trochę po tym filmie już nie powstał kolejny film o II wojnie, jakby w tej formule kina wojennego, który by zaproponował coś de facto nowego, tak jakby po tym filmie. Mimo, że minęło już te ćwierć wieku. Proszę bardzo, bo jeszcze był komentarz do muzyki.
Dwie krótkie rzeczy powiem. I ostatnie, bardzo dobre odniesienie do greckiego, ale ja po prostu się wczytałem w te napisy. I tam jest właśnie Arvo Pärt. Bo mi się wydaje, że Arvo Pärt w pewnym sensie jest takim ojcem duchowym tej muzyki, która się zaczęła toczyć gdzieś w połowie lat 70., kiedy tam w 76 roku Górecki zrobił tą swoją słynną trzecią symfonię pieśni żałosnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka pewna jakby arybur koincydencja, że ten film jest to wojna z Japończykami, tymczasem kiedy widziałem, jak oni się zbliżali do tego wzgórza, to absolutnie mi się pojawiło kino japońskie. Właśnie kino samurajskie. Kiedy to nie było tak, jak często w filmach wojennych, jakby latają po scenie, tylko nawet jak idą, to tak jak w niektórych tych słynnych filmach japońskich, nie wiem, być może to jest bunt i może te takie filmy wojenne Kurosawy, gdzie jest dużo tego sitowia, tych kłosów, a później już wręcz jak oni tam jakby czołgają się, no i to o tyle dla mnie taka filozoficznie trochę, że to jest film wymierzony w Japonię, a jednocześnie ja nie mówię o tej filozoficznej stronie, no tylko też na pewnej powierzchni, no jest to jednak odpowiedź na ten druga wojna światowa, a jednocześnie moim subiektywnym odczuciu jest to wykorzystanie pięknego stylu kina japońskiego.
To dopowiem i absolutnie zgadzam się, ale dopowiem ciekawy fakt. Po pierwsze, zgadzam się. Po drugie, jak oglądałem po Cienkiej Czerwonej Linii właśnie Ognie Polne i Chikały, to miałem wrażenie, że tak, że zdecydowanie on tą ikonografię też trochę z Ogniów Polnych zaczerpnął, zwłaszcza w tych najbardziej brutalnych partiach tego filmu, takich infernalnych, piekielnych. A tak, Malik był przecież ogromnym fanem kina japońskiego i to anegdota, którą polecam Państwu wygooglować już po naszym spotkaniu, mianowicie wpisać hasła Wajda i Malik w jedną wyszukiwarkę, no bo wiadomo, że Wajda i Malik mieli współpracować razem przy wystawieniu scenicznym, podkreślam, zarządcy Sancho. Boże, kto to wy... Mizoguchi, tak. Dokładnie, mieli wspólnie to zrobić na scenie w Nowym Jorku. Właśnie dwóch artystów, Wajda wiadomo jak bardzo też, prawda?
Tak,
zafascynowany tak. Japonią, Muzeum Manga, ale podobno, i to jest artykuł na ten temat w sieci, polecam, bo podobno doszło nawet do spotkania na Żoliborzu pomiędzy Wajdą i Malikiem, ale Wajda podobno zraził Malika, kiedy powiedział, że to cytat z tego tekstu. You know, Terry, it has to be like Shakespeare. I wtedy Malik się wycofał, powiedział, że on tam w ogóle tego Szekspira nie widzi, jakby w tym zarządcy Sancho. To anegdota ciekawa. No, ciekawe by było spotkanie takich dwóch talentów, ale tylko chciałem podkreślić, że trop japoński jest trafiony.
I tylko na sekundę zakończę jeszcze trzecim filmem, bo jednak cały czas oglądając to, nawet w podobnym czasie to było, bo film z 50 któregoś roku, Moc na rzece Kwaj, ukazał się w dość późnym już okresie, koło, o ile pamiętam, późnych lat 80. Tu wchodzi Malik i okazuje się, oczywiście ja nie mówię o pewnych absolutnych różnicach estetycznych tego fotografowania, ale też 3 godziny, też Japończycy, a jednocześnie tu dopiero widać uszlachetnienie tego gatunku. Ale tamten ze względów takich młodzieńczych trochę, nie to, że jako dziecko to oglądałem, no ale bardzo mi się podobało to, że tak pokazana jest ta egzotyka. Mhm.
Tak, to też ogromny temat, ten wojenny film Lina. Tutaj postawię kropkę w tym wątku. Wiem, że ktoś głosił się jeszcze z tyłu, bym mógł prosić o podanie. Tego się nie spodziewałem, że po tym drugim sensie jeszcze będziemy mieli taką dyskusję. Bardzo się cieszę. Proszę.
Ja postaram się krótko, żeby nie przedłużać, ale jedna rzecz jest, która urzekła mnie w Cienkiej Czerwonej Linii, teraz oglądając ją po raz kolejny, a mianowicie pojawia się czasami w dyskusjach ta teza, za którą nie przepadam, że tak właściwie nie ma kina antywojennego, że zawsze sposób, w jaki wojna jest obrazowana w filmach sztandarowo antywojennych, jak nie wiem, choćby w czasie apokalipsy, ten obraz wizualny jest w pewien sposób tak ekscytujący, że nie możemy gdzieś myśleć o tym w kategoriach antywojennych, a przynajmniej postrzegać tego, tak? Bo czujemy jakąś ekscytację z tego obrazu. I to jest jakaś taka emocja, która towarzyszyła mi podczas tego seansu, że tej ekscytacji był brak. Nawet kiedy była ta sekwencja zdobywania tego wzgórza, gdzie był ten japoński bunkier, sposób, w jaki prowadzona jest kamera, muzyka Zimmera, to jak to jest zmontowane, sprawia, że oglądamy to w pewnym napięciu, oglądamy to z dużym zainteresowaniem, estetycznie jest to nakręcone przepięknie, ale mam wrażenie, że nie ma właśnie tej takiej ekscytacji i że być może jest to jakiś taki pierwszy seans, w którym poczułem, że kino antywojenne może rzeczywiście istnieć i mam wrażenie, że to jest wielkie osiągnięcie Malika, że obrazuje wojnę w sposób daleki gdzieś od takiego pociągania nas ku niej. A druga kwestia, to jeszcze chciałem się odnieść do głosu, który padł przed chwilą, na temat gdzieś tego malikowskiego zestawienia natury i kultury, idealizowania tej natury. I mam wrażenie, że Malik jest tutaj dosyć daleki od idealizowania i myślę, że tutaj gdzieś broniłbym właśnie tych jakichś jego filozoficznych korzeni i być może tych związków z Heideggerem i być może też dlatego on chwilami wpada w tak nieznośne czy patetyczne tony, bo ja mam wrażenie, że kiedy on patrzy na świat gdzieś i na ziemię i na naturę, to patrzy jak na coś, co przetrwa nas, a przynajmniej wtedy mógł tak na to patrzeć. I na ludzi jak na coś dużo bardziej przygodnego, jak na taką grupę, która zagubiła jakiś swój modus operandi bycia w tym świecie. I mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe w tym filmie, że dostajemy ten wielogłos postaci. Każda z osób, które są reprezentowane, jest bardzo dystynktywna, inna od siebie. Jakby widzimy, jak zmieniają się te twarze, ale mam wrażenie, że Malik gra tutaj jednak o trochę wyższą stawkę, że dla niego walką nie są właśnie ci pojedynczy ludzie, ale on walczy o ludzi jako pewien ogół. Tak jak na wojnie właśnie, gdzie tam wszyscy są dla siebie braćmi, są jakąś grupą, pojawia się ten motyw bardzo często, że dowódca traktuje żołnierzy jak swoich synów, że oni nawzajem funkcjonują w pewnej relacji. I właśnie chodzi o to, czy jako ta grupa jeszcze ci ludzie potrafią w ogóle zaistnieć w tym świecie i co oni po sobie zostawiają. I mam wrażenie, że w tym sensie jest to film bardzo pesymistyczny, kiedy dostajemy te obrazy właśnie tej ludności rdzennej, kiedy dostajemy obrazy natury, z którymi zderzony zostaje tak właściwie bardzo zagubiony świat. I wydaje mi się, że o to trochę walczy Malik, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak w metodzie naszego funkcjonowania tutaj. Mhm.
Tak, i to pięknie stanowi echo z tym, co powiedział wcześniej Karol. Prosimy też, żeby mikrofon przekazać w tamtą stronę sali, że no właśnie, w tych zwłaszcza pierwszych trzech filmach Malika jednak wyraźny jest ten rys ambiwalentny. Tak, później rzeczywiście zgadzam się, jest pójście w stronę pewnego rodzaju kaznodziejstwa, natomiast ta ambiwalencja w tych filmach jest bardzo silna. Pan to też zauważa. Ja podkreślę, ostatnie słowo w filmie, jeżeli chodzi o takie mocne wybrzmienie, no niemalże ostatnie należy właśnie do Walsha, czyli do bohatera Pena, który mówi, że wszystko jest kłamstwem, tak? I to jakby jest bardzo mocno zaznaczone, jakby to jest właśnie to, że Malik w żaden sposób nie poniża tej postaci za jej sceptycyzm, tak? Tak jak jest często w moralistycznych przypowieściach. Akurat pod tym względem trajektoria twórczości Zanussiego mi się kojarzy z trajektorią właśnie Malika, że jakby od pewnego momentu zaczynają się bardziej odpowiedzi niż pytania, tak samo u Zanussiego. I tutaj moim zdaniem jest też ten element, to znaczy, że pierwsze, jak przyjrzymy się trzem pierwszym filmom Malika, to zobaczymy bardzo niepokojący, bardzo paradoksalny, bardzo ambiwalentny świat. Przypomnę, że jego pierwszy film jest o seryjnych mordercach tak naprawdę, którzy w ramach filmu nie zostają ocenieni. To jest bardzo, bardzo prowokacyjny film, Badlands, tak? Ale oczywiście nie będziemy się nim zajmować, natomiast on jest, czy przynajmniej był bardzo takim reżyserem sprzeczności. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, Jacek Skawecki. Ja chciałbym się odnieść do tego głosu, który przed chwilą padł, o tym, że Malik widzi w naturze coś, co nas przetrwa. I ja dzisiaj oglądałem film gdzieś do 1/3 jako opowieść o najdoskonalszej i najbardziej spektakularnej formie samounicestwienia człowieka, jaką jest wojna. Natomiast gdzieś w 1/3 padły słowa Zofu, które sprawiły, że zacząłem ten film oglądać zupełnie inaczej z perspektywy naszych tutaj problemów współczesnych. To znaczy, padły takie słowa, czy nasza zagłada jest dobra dla Ziemi? Coś takiego. Może nie cytuję dokładnie. I nagle się okazuje, że po 80 latach od zdarzeń, o których ten film opowiada, i po ćwierćwieku od jego premiery, nagle ten film może być nośnikiem jakichś naszych obaw co do tego, jak eksploatujemy naszą planetę na przykład. Bo to wiele osób ma taki pogląd, że dopiero nasze odejście sprawi, że planeta odetchnie. No to takie. Sprowokował mnie ten głos sprzed chwili, z którym się zgadzam.
Przypomnę, że ostatnim kadrem, ostatnim obrazem filmu jest życie wegetatywne, to znaczy mamy ten pęd, prawda, wyrastający, nie wiem, czy to palma kokosowa wyrasta, nie wiem, nie umiem powiedzieć, ale z tym nas zostawia Malik, jakby to życie na pewno przetrwa. Czy my przetrwamy? To jest pytanie odrębne. Proszę bardzo.
To ja bym zwrócił uwagę jeszcze na to, co Malik prezentuje na początku filmu i jaką tezę stawia. Stawia tezę, że człowiek z natury jest dobry. i dopiero późniejsze jakieś działania zawirowania powodują to, że ta natura ulega uszkodzeniu. Ale też ciekawe było a propos tego przetrwania, że my wyginiemy, a natura przetrwa, to ciekawy jest cytat w sumie filmu Misja, jak ta ludność z tej wioski odpływa na tej łódce do tej dżungli. I to też...
Ze skrzypcami, o ile pamiętam dobrze, tak? Czy coś wymyśliłem teraz, że tam skrzypce na końcu są wyłowione z wody i to jest też...
Teraz już nie pamiętam.
Okej, okay, to
że tam odpłynęli właśnie do tej dżungli w Ameryce Południowej. Ale też właśnie bardzo mnie dotknęło to, jak bardzo szanuje Malik swoich bohaterów. Jak bardzo pozostawia na niedopowiedzeniach bohaterów, szczególnie postać Shona Penna, który po śmierci Wita jednak nie zmienia się, nie zmienia swojej postawy. Tak naprawdę to można powiedzieć, że to jest flat arc, który jest wystawiany na próby, że próbuje się go zmienić, próbuje się go, jego nastawienie do życia zmienić, ale ostatecznie jednak to nie ma tej zmiany i jak stoi nad grobem Wita, mówi, że gdzie jest ta twoja iskra i potem nie ma tej zmiany. I ten szacunek Malika mnie dotknął tym razem i za to właśnie go szanuję.
Ja też i powoli kończąc powiem, że wydaje mi się, że jest to ogromny znak pokory w tym reżyserze, który nie narusza właśnie tej postaci. Znaczy, pomijam, że jest to powiem, świetna rola Penna, naprawdę znakomita, ale kino moralistyczne często ma taką tendencję, żeby właśnie, że tak powiem, tego bohatera, z którym reżyser się nie zgadza, tak nazwijmy, żeby pod koniec jakoś, prawda, nakłuć, jakby zostawić go z czymś jako właśnie przegranego. Wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co pan powiedział. On ma za dużo empatii, pokory i jakiegoś szacunku dla tej postaci, żeby ją w jakikolwiek sposób narracyjnie czy moralnie upupić. I to jest, uważam, też jedna z takich elementów wielkości tego filmu. Czy ja dobrze widzę, że jeszcze z nami Roman Butek? Chciałem powiedzieć tylko, że przez całe dzieciństwo, młodość, jak dorastałem w latach 90. i czytałem tylko o tym, że kiedyś były takie DKF-y, w których ludzie oglądali film, potem dyskutowali długie godziny do późnych godzin nocnych, to bardzo tego zazdrościłem, bo nigdy nie miałem takiego doświadczenia, kiedy ja interesowałem się kinem w latach 90., kiedy wchodziłem w ten świat, a te pokazy, które tutaj dzięki gościnności właśnie kina Moranów mamy, to udowadniają, że to jest możliwe. Także to jest wspaniałe, że po 3-godzinnym filmie godzinę jeszcze ponad przegadaliśmy o Maliku. Jest to dla mnie coś wspaniałego i dziękuję za to.
Proszę. Powiem, bo to bardzo na temat jest.
Tak.
Kiedy właśnie Gutek jeszcze wygrał, to ja uczestniczyłem wtedy. Dwa takie były wspaniałe kluby, no może jeszcze były dwa. I wtedy przyjechał do Polski Miklós Jancsó. To był wielki reżyser węgierski tamtego czasu, chociaż był komunistą, ale robił bardzo filmy ekspresyjne i tak dalej. I pamiętam, tam był film, gdzie już teraz nie wiem, czy to nie był Agnus Dei, ale grał młody jeszcze wtedy Olbryski. I ta dyskusja toczyła się po prostu do czwartej, jak nie do piątej rano.
Jestem pewien, że tak się jeszcze wydarzy na naszych pokazach. Bardzo dziękuję, ale dodam jeszcze teraz jakieś zrządzenie losu, po prostu do palec Boży, bo stylistyka gwiazd na czapkach i te ujęcia nad polem bitwy wcale nie są odległe od tego, co jest u Malika, kto wie. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Tradycyjnie, jeżeli ktoś chce naklejki podcastu, to mam jeszcze trochę ze sobą. A cudowne jest to, że nie widzimy się za miesiąc, tylko widzimy się jutro. Jutro o 20:00 Okno na podwórze, miejsce numer 2. A właściwie to dzisiaj, tak? Dokładnie, dzisiaj. Bardzo dziękuję i do dzisiaj. Do zobaczenia później.
Natomiast chcę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy po kolejnym seansie. Tym bardziej, że cudownie też zobaczyć na tak dużym ekranie, podkreślę, w Muranowie te rozmiary ekranu są dużo mniejsze. Tutaj naprawdę się poczułem taki zanurzony w tym świecie tego filmu ponownie. Jak zawsze bardzo wiele myśli nowych przyszło mi do głowy. Jedna z nich to taka trochę, że ten film nie miał prawa się wydarzyć, bo właściwie nie ma on formalnie pod względem stylu podejścia do formy, gatunku, konstrukcji. Nie ma nic wspólnego z tym, co działo się w latach 90. Jest całkowicie takim odrębnym bytem. Nie da się go porównać z niczym innym. Przypomnę nawet, jak spojrzymy na filmy oscarowe tamtych lat. No to są lata Forresta Gumpa, Bravehearta, Angielskiego pacjenta, Titanica i Zakonnego Szekspira. I pośrodku tego wszystkiego powstaje ten przedziwny, wysokobudżetowy, a jednocześnie całkowicie autorski film Terrence'a Malicka. To jedna myśl. A druga myśl jest taka, jak już przypominam sobie, znaczy od tego zacznę, bo zachęcam do dyskusji, jestem bardzo ciekaw Państwa zdania i każde zdanie jest dobre. To nie jest tak, że spodziewam się samych planów, możliwe, że film komuś się bardzo nie spodobał. Ale przypominają mi się takie czasy, no wkrótce po premierze, tak 99, 2000, kiedy też wiedziałem ciekawością, zanurzyłem się w prozę Jamesa Jonesa, w tą prozę, która tutaj była źródłowa. I wtedy przeczytałem kilka książek Jonesa, łącznie z tymi, z których Malick czerpał tutaj, bo formalnie jest to adaptacja Cienkiej Czerwonej Linii, czyli tej powieści z 1962 roku, ale tak naprawdę jest tutaj też co najmniej kilka elementów, które Malick zaczerpnął z wcześniejszej powieści Jonesa, czyli ze Skąd do Wieczności, notabene także zaadaptowanej na film przez Freda Zinnemana. I przywołam jeden cytat, bo może otworzyć rozmowę, może też być takim symbolicznym otwarciem, jest też na początku filmu, więc jest ten moment, kiedy szeregowiec Weed, czyli Jim Caviezel, mówi o śmierci swojej matki, mówi o tym, że nie widział w niej tej nieśmiertelności, o której inni mówili. Ale potem w filmie pada takie zdanie, że kiedy na nią patrzył, to ma nadzieję, że własną śmierć powita z takim samym spokojem. I pada słowo calm. W filmie pada słowo calm. Ten cytat to jest prawie dokładnie przepisany cytat, słowo w słowo, ze Skąd do Wieczności, gdzie wypowiada te słowa niejaki szeregowiec Pruitt, który potem staje się Weedem w Cienkiej Czerwonej Linii. Jones też trochę grał ze swoimi właśnie postaciami, nadawał im podobnie brzmiące imiona. Z tym, że Malick, autor scenariusza także, wykreśla to jedno słowo, znaczy zmienia jedną kluczową frazę, ponieważ wszystko u Jonesa jest tak samo, tylko na końcu u Jonesa jest: mam nadzieję, że spotkam swoją śmierć z taką samą wspaniałą obojętnością. Magnificent indifference. To są słowa, które padają u Jonesa. I Malick bierze ołówek, przekreśla obojętność i zamienia ją na spokój. I to jest, myślę, to jest jedna z wielu zmian. Oczywiście tych zmian to jest bardzo dużo. Ale która ukazuje, myślę, rodzaj wrażliwości Malicka i jego też pewnej takiej, nazwę to, metafizycznej wrażliwości, dyspozycji, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Także to takie, dzielę się takim śledztwem sprzed lat, kiedy szukałem właśnie wszelkich tropów związanych z tym filmem i zanurzyłem się też w te książki. Ale bardzo jestem ciekaw Państwa wrażeń, czy ktoś ma jakąś pierwszą reakcję, może ktoś też wrócił do tego filmu po latach, może ktoś pamięta seansę z tych sprzed 25 lat, a może wcześniejszy sprzed 10, proszę bardzo. Jestem trochę oślepiony, ale widzę, że ktoś głosi się na samej górze, także panu będę bardzo wdzięczny za przeniesienie mikrofonu.
Dzięki wielkie. Ja w ogóle miałem wielką przyjemność pierwszy raz obejrzeć ten film na dużym ekranie. To jest jeden z moich ulubionych filmów w całości. Nie, nie ma co wyliczać, widziałem go może z 8 razy, fragmentami z 80. Natomiast od zawsze, oglądając raz po raz Cienką Czerwoną Linię, no ten film dojrzewał razem ze mną i podobał mi się z każdym oglądem coraz bardziej. Natomiast ten wątek transcendentny, który w ogóle u Jonesa nie występuje w jego powieści, a tutaj jest bardzo obecny. Ja właśnie, Wolf powiedział bardzo ciekawą rzecz o tym spokoju, o tym nie miałem pojęcia, natomiast zastanawiam się, bo nie znam też biografii Malika, właściwie w ogóle, nie mówię tylko o tych 20 latach, które dzieliły Days of Heaven od realizacji Cienkiej Czerwonej Linii. Natomiast zdaje się, nie chcę teraz skłamać, ale chyba pani profesor Hellman pisała o heterotopiach i o tym poszukiwaniu światów możliwych i brutalnym zderzeniu z rzeczywistością w filmach Malika. I to kończyło się zawsze, no zawsze źle, jakby nie patrzeć, dla bohaterów ich losów, szczególnie w Badlands czy w Dniach Niebios. Natomiast tutaj zastanawiam się, bo powiem szczerze, ostatnich filmów Malika nie oglądałem, Rycerza Pucharów szczególnie, natomiast ta zgoda, ten spokój i zgoda na ten dychotomiczny obraz świata, w którym dobro i zło musi się ze sobą zetrzeć, w który wkraczamy. I moim zdaniem bardzo piękna, symboliczna scena, w której żołnierze z kompanii Charlie wchodzą w głąb Guadalcanal, natomiast autochton wychodzi jako doświadczony życiem, opuszcza tę wyspę, pogodzony i doświadczony wszystkim, co zobaczył. I moje pytanie jest następujące, czy to jest także głos reżysera, to pogodzenie, które nie wiem, czy jest Whit, szeregowy Whit, postać Kerzela, inkarnacją trochę Terrence'a Malika i czy można to faktycznie jakoś zespolić z biografią reżysera, bo powiem szczerze, że jak oglądałem Drzewo Życia, to miałem takie samo wrażenie, tam już właściwie w kosmicznym, wręcz wszechświatowym wymiarze ten boski porządek absolutu istnieje. I co bardzo, bardzo ciekawe, no to nie jest Bóg, który jest przedstawiony tendencyjnie, bo nawet nie wiemy, czy on istnieje. Jedna z moich ulubionych scen z Ilyasem Kotiasem, czyli kapitanem Starosem, który pyta, właściwie no to będzie płomień świecy, czy jesteś tutaj. Nie mamy po prostu jednoznacznej odpowiedzi. Więc tak jak podkreśla to Welsh, na końcu musimy znaleźć coś, co nas poprowadzi w sobie. Ale to już za dużo dygresji. Natomiast mam już skłaniając się do tego pytania, czy faktycznie Malik jest w tym filmie i to jest jakby obecny jego wyraz filozofii, czy pan może właśnie odpowiedzieć na to? Mm-hmm.
No, do końca na pewno nie, bo Malik uczynił częścią, znaczy nie mogę odpowiedzieć, bo Malik uczynił częścią swojej strategii życiowej, medialnej, że jest trochę niewidzialny dla mediów, tak? To częścią kontraktu jego przy tym filmie, znowu mówię na podstawie zebranych informacji z różnych źródeł. Tak się stało, że kiedy ten film wychodził, to tak tylko dopowiem, już wracam do pytania, nie było jeszcze ani jednej książki o Maliku. Tak? Ta twórczość w ogóle nie była jakby tak całościowo omówiona. Oczywiście potem, kiedy Malik się uaktywnił i nakręcił całkiem sporo filmów po tym, to nagle ten przyrost, że tak powiem, refleksji nad Malikiem był bardzo duży, tych książek już było sporo. I teraz wracam do faktu, że przy tym filmie on miał w kontrakcie zapisane, że przy reklamie, promocji tego filmu 20th Century Fox nie może używać jego wizerunku. Brzmi to biblijny zakaz. I na dodatek on nie udzielił ani jednego wywiadu. I rzeczywiście nie udzielił ani jednego wywiadu. To jest niespotykane w świecie Hollywoodu, no bo jednak jak film powstaje, a zwłaszcza film za wiele milionów dolarów, no to wręcz obligowany jest reżyser do tego, żeby mówić o tym filmie, udzielać i tak dalej. Malik zachował do teraz tą medialną niewidzialność, ona czasami jest przełamywana, on się pojawia w niektórych miejscach, ale na przykład nie był w Cannes, żeby odebrać swoją złotą palmę za Drzewo Życia właśnie, więc jakby no chyba jest to jedyny przypadek, jaki mogę pomyśleć w historii swojego półwiecza, że ktoś z własnej woli nie przyjeżdża do Cannes, żeby odebrać palmę. Znamy przypadki, że nie, ktoś z powodów politycznych nie mógł tam być, ale nie, że ktoś jest na tyle właśnie niewidzialny, skromny, żeby czy może programowo nie chce się tak udzielać, żeby tak zrobić. Więc pamiętając o tym, że Malik zawsze będzie spowity taką pewną aurą tajemniczości, Wydaje mi się, że po tym sensie dzisiejszym powiedziałbym, że Malik jest rozszczepiony na kilka postaci w tym filmie. Czyli ja tak czuję, tak zostawiając też inne dowody, że on jest tutaj gdzieś pomiędzy Witem, postacią Eliasa Kotiasa, która wysuwała się zdecydowanie na prowadzenie jako de facto główny bohater tego filmu, to znaczy właśnie kapitan, któremu najpierw zostaje właśnie powierzone to dowództwo, później musi sprostać jakiejś próbie, jest ojcowski dla tych swoich żołnierzy, po czym zostaje odwołany. Wydaje mi się, że tutaj jest także bardzo dużo Malika, zwłaszcza jeżeli będziemy pamiętać o 20 latach wymuszonego milczenia, tego, że Malik też bywał odwoływany z różnych projektów. Tych projektów naprawdę nie brakowało po drodze. Więc on wiedział, co to znaczy tak trochę odlecieć, jak ten Kotias, który odlatuje pod koniec. No i oczywiście trzecim jest Welsh, czyli Sean Penn. Przy czym ten pojedynek Wita i Welsha jest wręcz archetypiczny, tak? Znaczy, to jest właśnie ten sceptyk i człowiek uduchowiony. Takich pojedynków, jak ktoś zauważył, zresztą znajdziemy dużo w twórczości, zwłaszcza takich moralistycznie nastawionych twórców, jak Graham Greene, czy Krzysztof Zanussi nawet, tak? Bo ktoś porównał tutaj to starcie do struktury kryształu na przykład. Natomiast wydaje mi się, że Malik odnajduje się w transcendentnej wizji świata. Wydaje mi się, że niektóre jego filmy zahaczają wręcz o pewną konfesyjność. Na pewno taką konfesyjność zahacza jego najnowszy film, wciąż niedystrybuowany w Polsce. Uważam Odcień czerwonej linii najlepszy, czyli Ukryte życie, to Hidden Life. To jest film o prawdziwej postaci, teraz umyka mi nazwisko niestety, ale to był obywatel nazistowskich Niemiec, który odmówił walki, znaczy no, nie chciał walczyć w nazistowskiej armii, tak? Był, odmówił udziału w tym procederze. No i on nakręcił właśnie film Mali, nakręcił go cały w Europie, zresztą to chyba był jedyny film nakręcony w Europie. Wydaje mi się, że on tutaj bardzo ujawnia się jako osoba, która ma to transcendentne spojrzenie, przy czym od razu powiem, że jest to bardzo skomplikowana metafizyka, bo ona nie jest dogmatyczna, nie jest prosta. Wydaje mi się, że bardzo wiele zawdzięcza, nic nie odkrywam, no wiele osób o tym mówiło, filozofii Ralpha Waldo Emersona. Właściwie te wszystkie tutaj cytaty, nie cytaty, ta narracja zakadru jest bardzo emersonowska właśnie. To był XIX-wieczny amerykański transcendentalista, który właśnie pisał o tej jednoczącej duszy świata, tak zwanej oversoul. Tutaj to się pojawia niemal słowo w słowo. A jeżeli chodzi o biograficzne jego różne zawirowania, to było ich faktycznie sporo. Dla nas na pewno najciekawszym jest, to zawsze opowiadam tą anegdotę, bo sprawdziła, że Malik, kiedy poszukiwał tych swoich twórczych dróg pomiędzy 78 a 98, to zahaczył także o Polskę, bo w 93 roku doszło do jego współpracy z Andrzejem Wajdą. Mianowicie to było przy spektaklu teatralnym zarządca Sancho na Brooklynie, w Brooklyn Academy of Music wystawiony spektakl. Zresztą produkowany przez tych samych producentów, którzy zrobili potem linię. Tylko że panowie bardzo się nie porozumieli. Malik był na Żoliborzu, wiem, to brzmi, był w willi Wajdy. Z tego co wiem, znaczy to też artykuły, to nie jakieś moje reporterskie, to Malik podobno bardzo, bardzo nie lubi wszelkich potraw robionych z buraków. A na tym kolacji był i barszcz, i jakiś pieczony burak, i to już rozraziło, a potem się wiele dali zupełnie z Wajdą co do koncepcji tej adaptacji i podobno to była bardzo, bardzo nieszczęśliwa współpraca przy tym spektaklu, który okazał się, że wielką finansową klapą. Ale to tylko jedna z takich anegdot, bo jest więcej. On naprawdę miał bardzo dużo projektów, które nie mogły odrywać się od ziemi przez te 20 lat. I tylko powiem, to jest naprawdę jedyny taki przypadek. Trudno wskazać na jednego, no, wybitnego reżysera, który miałby tak długą przerwę, no nie wiem, Wiktor Lelice może. Wiem, że teraz nakręcił jakiś nowy film, ostatni chyba w latach 90., więc... Ale tak, no to na razie tyle. W każdym razie wydaje mi się, że tutaj Malik
tworzy trochę swój autoportret, ale wydaje się rozszczepiony na kilka postaci. I nie ukrywajmy, musi być też w Maliku trochę z Nicka Nolte'ego, bo żeby zrobić taki film, to trzeba zapanować nad tak rozszalałą materią produkcyjną, ludzką, że myślę, że tam, no wiem, że on sam wyganiał producentów z planu kilkakrotnie, którzy chcieli ingerować, więc myślę, że wtedy pewnie krzyczał tak samo, jak krzyczy tutaj Nick Nolte. Zachęcam.
Dziękuję bardzo.
Komentarze, dziękuję bardzo za pytanie. Komentarz, pytanie. Wrażenie. O, tym razem.
Dziękuję. Ja przyznam szczerze, że też mam podobną przygodę z tym filmem. I pierwszy raz oglądam na dużym ekranie. Polowałem naprawdę długo. I cieszę się, że tutaj też jestem. Jestem bardzo ciekawy, ile jest osób, czy w ogóle są jakieś osoby, które pierwszy raz ten film oglądają.
No to warto sprawdzić, ile osób. No, bardzo dużo.
Bardzo zaskoczony jestem.
Połowa. Tak.
Panie Michale, już myślałem, że będę mógł powiedzieć, że takich jak pan jest więcej, ale jednak jest nas wcale nie tak dużo. Ja jestem ciekawy, bo na pewno tutaj pan mocno zgłębił ten film. Myślę, że tutaj też osoby, które pierwszy raz oglądają, możemy ich uprzedzić, że z każdym obejrzeniem film ma inne perspektywy i widzi się inne rzeczy. I ja też dzisiaj inne rzeczy zauważyłem, myślę, że pan również, mimo tych 15 obejrzeń. Natomiast zastanawiam się, czy pan dotarł do takich szczegółów, dlaczego Malik nie zwraca uwagi na te japońskie dialogi w filmie. Znaczy, zakładam, że on zwraca i to nie są puste dialogi, natomiast nie pokazuje ich widzom. I jestem ciekawy, czy pan zna te dialogi, bo mi tych scen właśnie brakuje w tym filmie. I szukałem, niektóre znalazłem, natomiast myślę, że one mogą też właśnie pokazać mi te nowe ujęcia w tym filmie, które mają jeszcze jakiś znak zapytania.
To od razu powiem, że już umieszczę tę rozmowę na kanale, bo to ja chcę skleić ze sobą te rozmowy z Warszawy i z Wrocławia w jeden odcinek. W Warszawie wypowiadał się japonista, który właśnie przetłumaczył dla nas te główne frazy i teraz umykam i nie chcę przekręcić, ale trzeba odsłuchać wcześniejszej części odcinka. O ile orientuje się te powtarzane słowa kilkakrotnie, kiedy ten Amerykanin mówi wyrwać się wątrobę i tak dalej, to chyba są słowa znaczące umrzesz. Wielokrotnie powtórzone i on zresztą potem ten amerykański żołnierz słyszy je ponownie w deszczu, prawda? One wracają. Jestem na 80% pewien, że to było to. Jeżeli chodzi o źródła decyzji, trudno dociec. Myślę, że miało to coś wspólnego z tym, żeby zanurzyć nas całkowicie w perspektywie tych amerykańskich żołnierzy, którzy też nie rozumieją, żeby nie dawać nam tej nadwiedzy. Bo zwracam uwagę, że cały film jest konsekwentnie, niemal prowokacyjnie utrzymany z ich perspektywy. Znaczy my postępujemy przez tą wyspę dokładnie tak jak oni. Wcześniej jest tylko jedno ujęcie z perspektywy tego właśnie bunkra i karabina maszynowego. Natomiast my po raz pierwszy japońskich żołnierzy widzimy wtedy, kiedy oni ich widzą. I jakby to jest bardzo tutaj konsekwentnie utrzymane, więc myślę, że chodziło też trochę o ten efekt. No dodam, że nie jest tłumaczony też grecki, który posługuje się kilka razy postać Starosa, czyli Eliasa Potiasa. Chyba, że sam Nick Nolte to tłumaczy, cytując fragment z Homera. Więc znowu jest tak, że on Malik zostawia nas z tym wrażeniem, jakie pewnie mogli mieć ci zwykli żołnierze. Przy czym to też jest ciekawe i to też pokazuje, tak przypomnę, zwrócę uwagę na ten ołówek Malika, który niektóre rzeczy wykreśla, niektóre dopisuje. Staros, czyli postać Kotiasa tutaj, jakby bardzo zależało Malikowi właśnie na tym, żeby on był Grekiem. W powieści on jest Żydem nazwiskiem Stein. Tutaj on zmienił go na Greka, obsadził Kotiasa, który ma też korzenie greckie i greską urodę. Wydaje mi się właśnie po to, żeby przywołać tego Homera. To znaczy jakby to jest dokładnie po to, żeby przywołać najwcześniejsze, że tak powiem, nasze
narrację, to znaczy narrację oczywiście Iliady, czymś jednym ze źródłowych, opiewające wojnę. Tutaj ta różana palca Juszaka to jest właśnie cytat z Iliady. Więc w kulturze wychowanej właśnie w tej kulcie, w tym kulcie heroizmu, tym mocniej wybrzmiewa sprzeciw Welsha, który mówi, że to wszystko jest kłamstwem, wszystko jest walką o własność, mówi property, to wszystko jest walką o własność. I to też jest interesujące, że Malik, któremu zapewne, tak mam intuicję, pewnie bliżej jest trochę do Wita, zostawia jednak ostatnie słowo Welshowi w tym filmie. To jest bardzo paradoksalny wybór, bo film, gdyby miał się zakończyć na takiej kiczowatej trochę nucie, która w późniejszych filmach nie jest obca Malikowi, od razu powiem, ja mam duży problem z wieloma aspektami drzewa życia na przykład, to by zakończył na tym pływającym ujcie pod wodą, prawda? Kiedy doświadcza jakiegoś takiego bezmyślnego wstąpienia. Natomiast on uparcie jednak idzie dalej, pokazuje Wita w szeregu i oddaje mu głos, który mówi, że everything alive, tak, to jest jego ten, albo będziesz, albo chcą cię martwym, albo chcą, żebyś przystąpił do ich kłamstwa. Także jak na takiego właśnie cudzysłów konfesyjnego reżysera, którego zresztą potem też jakoś próbowano go zaszufladkować, to on zostawia ogromną jednak pole dla jakiejś ambiwalencji i wątpliwości. Dodam też, że nie wszystkie filmy Malika potem dotarły do nas do Polski, bo one jednak no, są raczej niszowymi filmami. Król Karów nie był u nas wyświetlany. Film To The Wonder potem wszedł na DVD jako wątpliwości. Nie mamy takiej ciągłości recepcji Malika, a Hidden Life w ogóle do nas nie weszło. Swoją drogą To The Wonder, film, który ja bardzo lubię, o wiele bardziej niż do życia, to jest ostatni film, jaki w swoim życiu zrecenzował Roger Ebert, czyli legendarny, może najsłynniejszy amerykański krytyk, który napisał tę recenzję, o ile się orientuję dokładnie w dniu, w którym zmarł, ogromne tysiące recenzji, które napisał, a ostatnia była właśnie z tego filmu Malika, ale to tylko taka anegdota. Znowuż. Może zachęcam i tych, którzy widzieli 20 raz, i tych, którzy widzieli pierwszy raz.
No ja po iluś seansach w telewizji przeczytałem książkę i potem kolejny seans w telewizji był inny, bo rzeczywiście książka jest zupełnie no, inna pod względem tego właśnie tego realizmu i tam dużo jest opisanych szczegółów. Jest taka bardziej linearna ta akcja, powiedzmy. I potem jak oglądałem właśnie film, to mi się wtedy mniej podobał, tak zaraz po przeczytaniu książki. Właśnie miałem problem z tym, że on jest strasznie wybiórczy w kwestii tego, które sceny zawrzeć, a które nie. Że czasami jest jakiś chaos właśnie w tej chronologii. Że jakoś trochę banału sobie tam zobaczyłem w tych scenach, strasznie takiej poetyki poetyckiej. Ale dzisiaj do tego podszedłem znowu inaczej i może bardziej pomyślałem o tym montażu i już słyszałem z odcinka, że z 6-godzinnego w sumie, z 6-godzinnej wersji został przycięty do takiej 3-godzinnej i rzeczywiście to musiał być ogrom pracy i ogrom wizji w tym, żeby tego dokonać. No i ta nielinearność tej sytuacji jakoś też bardziej z powrotem do mnie przemówiła. No bo ostatecznie ta świadomość podczas tej bitwy prawdopodobnie no, nie jest jakaś rozsądna, tylko właśnie czasami się rwie i w sumie to ma dużo sensu, więc no, podziwiałem rzeczywiście przede wszystkim montaż tym razem, bo muzykę już znam na pamięć, ale to pierwszy raz bardziej do mnie przemówiło.
Cieszę się, że pan wspomniał o tym montażu, bo powiem tak, ja na jakimś, ten film ma dla mnie wiele różnych warstw i gdybym miał taki pierwszy główny dowód w sprawie przytoczyć, dlaczego uważam, że ten film jest wielki, dlaczego uważam, że jest wybitny i jakbym wskazać na jeden jego środek wyrazowy, to bym wskazał właśnie na montaż. Czy wydaje mi się, że właśnie montaż, czyli ten film przede wszystkim stawia go na tak wysokiej półce, bo ten film jest zmontowany w przedziwny sposób, a zwłaszcza w przedziwny sposób, jeżeli go zestawimy z latami 90. czy w ogóle z tym, co było przed, bo już nie mówię nawet o tych wtrętach, tak, znikąd niewyjaśnionych, kim jest młoda dziewczyna na początku, która wtula się w jakąś męską pierś, czy jak to jest pierś, czy to jest Wit, czy to jest ojciec, jakby, kim są ci ludzie, tak, tego po prostu nie wiemy. Malik nie dostarcza nam tej informacji, a jednocześnie te wtręty chwilami mają po kilka sekund, tak, ale intuicyjna siła tych obrazów, znaczy, że my czujemy, że one są dokładnie w tym miejscu, w którym powinny być, jest czymś niesamowitym, jeżeli to zostawimy z montażem dźwięku w tym filmie, który jest tak gęsty, to jest po prostu wielopiętrowy taki soundscape, jak to się mówi, taki dźwiękowy, że tutaj to fantastycznie było słychać. I jednocześnie na przykład widzimy te retrospekcje do żony, widzimy tą Mirandę Otto, a w tym samym czasie słyszymy już z nią w obrazku, ale słyszymy te syreny alarmowe, które zwiastują, że zaraz się odbędzie to lądowanie na plaży. Tam tych przenikań się dźwiękowych z tych różnych poziomów jest niesłychanie dużo, a zatem chyba dzisiaj znowu, dzięki temu świetnemu dźwiękowi tutaj, ja odczułem, że ten film, on oddziała na takim poziomie wręcz bebechowatym, bo tam jest bardzo dużo niskich dźwięków. Też w tej muzyce Zimmera, tam jest cały czas taki puls, nie umiem tego nazwać, to ktoś się na tym zna powinien, ale że tam cały czas pulsuje jakiś taki wewnętrzny rytm. I to jest zapowiedziane już w scenie na początku, kiedy właśnie jest ta dziwna retrospekcja. Kamera zjeżdża w dół, widzimy klatkę piersiową tej dziewczyny i słyszymy bicie serca. I ten film też ma takie właśnie, można powiedzieć, bicie serca trochę w wielu, wielu momentach. I ja myślę, że znowuż, jakby maestria tego filmu pod względem takiej roboty filmowej to jest coś dla mnie nieogarnialnego. Jak wiele tutaj uruchomił właśnie dźwiękowych, montażowych chwytów Malik, jaką gęstą strukturę stworzyli jego współpracownicy. Przy tym wszystkim uważam, że jest to film z genialną też robotą kaskaderską, bo już tak mówię, teraz odchodzę, ale po prostu jestem zachwycony warsztatem tego filmu, tak? Bo ta długa, godzinna ponad sekwencja ataku na wzgórze 210, potem zresztą przedzielona jeszcze noclegiem i kolejny, to jest niebywała robota kaskaderów, świetna robota operatorska i jednocześnie pod względem tego, jak przyglądamy się blisko twarzą tych żołnierzy, oczywiście też świetna robota aktorska, bo już pomijam, że tutaj mamy galerię twarzy lat 90. Możemy wyliczać, kto potem zrobił większą, mniejszą karierę, tak? No, nie wiem, z Jared Leto, tak? Późniejszy Oscar i tak dalej, z ich mnóstwa, łącznie z tymi, którzy potem jakoś trochę przegrali, ale stworzyli tutaj świetne role. I to, jak często ta kamera jest bardzo blisko ich i te niesamowite obrazy i cierpienia i jakiegoś braterstwa i wszystkiego, przy jednoczesnym, to już naprawdę wejdę na taki geekowski poziom, ale też uważam, że pod względem charakteryzacji ten film jest świetny. Po prostu jakby to, jak ta ziemia, ten pył jest wżarty w ich twarzy, jak to tutaj widać w takim ogromnym szczególe, to jest coś, co na przykład, no nie wiem, w wielu filmach, no, w których nikt o tym nie pomyślał, od razu razi, tak, że ci żołnierze na polubitwy są po prostu zbyt czyści, tak, mają zbyt wykrwalone te mundury, a tutaj czujemy dokładnie ten brud, tą ziemię, ten dirt, jak mówi jeden z nich, tak, jesteśmy tylko prochem. I to wszystko tutaj, no, gra na poziomie wizualnym, moim zdaniem, naprawdę niesamowicie.
Pan i staram się zapamiętać wyżej ten pan.
Okej.
Okay. Mam nadzieję, że teraz głos kogoś po pierwszy raz widział.
Tak będzie, jestem po pierwszym sensie. I mogę chyba tylko powiedzieć, że właśnie jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu, ale jeszcze nie jestem w stanie go zsyntezować i jakoś sobie przetłumaczyć. Nie wiem też, czy czuję potrzebę, ale na pewno jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Malikowi się udaje zrobić film tak poetycki, tak zanurzony w takim metafizycznym, uduchowionym spojrzeniu i jednocześnie te właśnie monumentalne sekwencje natarć
czy strzelanin i różnych innych kaskaderskich wyczynów tego nie burzą, bo to oko kamery, mam wrażenie, jest cały czas tak blisko tego ludzkiego doświadczenia i ono czasem sobie odlatuje właśnie w sferę taką egzystencjalną, czy właśnie mamy te przecięcia do wspomnień, te flashbacki, które to wszystko ogląda się jak po prostu taki audiowizualny zapis doświadczenia. I to nie doświadczenia jednego bohatera, tylko właśnie rozproszonego ludzkiego doświadczenia w tamtej sytuacji, w takich warunkach. No, tak jak chyba słuchać, trudno jest te myśli pozbierać, ale na pewno jest to niezwykle wyróżniający się film wojenny, o ile w ogóle wojennym można go nazwać. Myślę, że nie ma co go na siłę też wtłaczać w ramy gatunkowe, ale chciałem też wykorzystać tę okazję, żeby podpytać o obsadę właśnie, bo tak jak już zostało wspomniane, tutaj na ekranie po prostu cała wierchuszka, czy nie wiem, czy wierchuszka, bo teraz to mnóstwo jest znanych twarzy, bo być może w tamtym czasie, w 98, nie wszyscy z tych aktorów, których teraz znamy doskonale, byli jeszcze u szczytu swojej kariery. W każdym razie byłem raz za razem zdziwiony, że tutaj w filmie się nagle pojawia Woody Harrelson, ale gra tam tylko 15 minut. Później mamy Jareda Leto na 4 minuty, George'a Clooney'a na 40 sekund i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem się zastanawiać, czy po prostu w 98 już każdy chciał zagrać u Malika, nieważne na jak krótko, czy też Malik zastawił jakąś pułapkę na aktorów i każdemu obiecał bardzo znaczącą rolę w swoim filmie, a później w montażowni wyszło na to, że wielu dostały się, że tak powiem, ochłapy.
Dziękuję za pytanie, to akurat wiem, jak odpowiedzieć. Znaczy tutaj w ogóle to wymienił bardzo nazwiska i dodajmy, to są nazwiska szczęściarzy, którzy przetrwali montaż, tak? Bo są też aktorzy, którzy zagrali w tym filmie, ale ich nie widzimy, bo po prostu wylądowali w koszu. Wiem, że Martin Sheen na pewno był takim aktorem i co najmniej kilku, ta lista jest długa. Jednocześnie wiemy na pewno, że intencją Malika na początku było to, żeby w tym filmie raczej byli nieznani aktorzy. To jest ważne, że jego priorytetem było, żeby to jednak były głównie nieznane twarze. To był drogi film, tak? Ten był najdroższy film w karierze Malika. Warunkiem, żeby Fox zgodził się to dystrybuować, żeby się trochę się dorzucił, było właśnie to, że muszą być tu znani aktorzy. I to jakby, ja zawsze mówię, że nawet te moje najukochańsze filmy, w ogóle nie ma filmów bez skazy. Każdy film ma jakąś rysę, gdzieś to na tym polega ich organiczność i piękno. To tutaj tą skazą pierwotną jest to właśnie, że to był trochę taki przykaz. Natomiast dezynwoltura, z jaką podszedł do tego Malik, to znaczy, że owszem, no było wielu z nazwiskiem, ale nie wszyscy dotrwali do finalnej wersji, pokazuje, no, że on z jednej strony przełknął tą łóżką pigułkę, ale następnie zrobił tak jak chciał. Znaczy, myślę, że ze znanych twarzy tutaj to jeden moment jest cringe'owy, nie dlatego, że to jest zły aktor, tylko dlatego, że tak bardzo odstaje i tak późno się pojawia, to jest oczywiście Clooney, tak? Pamiętam, że w momencie, kiedy ten film wchodził, to było, myślę, nawet bardziej szokujące niż teraz, bo teraz Clooney to już jest jakiś nobliwy pan, ale wtedy no, jednak to był szczyt popularności z tego dyżuru, tak, i tak dalej. Natomiast niektórzy z nich, uważam, świetnie sobie poradzili. Tutaj ta mała w sumie rulka bardzo popularnego w Stanach, może bardziej niż w Polsce, Johna Cusacka, który z taką niedowierzaniem trochę słucha tej tyrady Milka Lordiego o tym, że no to ty nie rozumiesz, bo ty już masz swoją wojnę, a ja 15 lat czekałem na tą wojnę, to myślę, że Cusack idealnie zagrał tą zdumioną ciszę, tak, która w tym momencie jest chyba najlepszą reakcją. Natomiast tak, no, jak pamiętam do dzisiaj plakat tego filmu, zresztą chyba był międzynarodowy, wszędzie ten sam, znaczy właśnie kilka tych hełmów, twarzy, oczu wydzielających za nim. I ta długa lista tych nazwisk oczywiście z Clooneyem gdzieś tam dosyć wysoko. No to jest absurdem. No, jest chyba tutaj w napisach nawet tak dosyć wybite, a przecież pojawia się na ten jeden przebłysk. Ale dopowiem, że to też świadczyło o tym, na płycie Blu-ray z tym filmem są castingowe sesje do tego filmu i rzeczywiście było tak, że każdy chciał zagrać Malika, dlatego że aktorzy amerykańscy wtedy wiedzieli, że taka okazja może się szybko nie powtórzyć. No, kolejne 20 lat nikt się nie spodziewał, że potem Malik zacznie te filmy po prostu robić prawie co drugi rok. Natomiast to pokazuje też trochę ogrom tej mitologii lat 70. To znaczy ci młodsi aktorzy w latach 90. na pewno zazdrościli kolegom w lat 70., bo przecież no, to była taka era heroiczna, tak? Gdzie był i Ojciec Chrzestny, i Rozmowa, i Taksówka, czyli 5 łatwych utworów i możemy to wymieniać w nieskończoność. A no, całe lata 80. były maksymalnie skomercjalizowane. To była era Spielberga, Spoznaku, Indiana Jonesa. Pod pewnymi względami ta era się jeszcze nie skończyła, zaraz będzie piąty Indiana Jones. No i tutaj nagle Malik powraca, tak? Po 20 latach, no to musi być coś niezwykłego, tak? Jeżeli on jeszcze dostaje duże pieniądze na film, no to jest po prostu bardzo niezwykła okazja. Więc pewnie oni też byli bardzo wygłodniani tego. Pamiętam, że jeden z tych aktorów na tych taśmach na płycie Blu-ray był też Philip Seymour Hoffman, też, no zresztą wielu słynnych aktorów wtedy się o tego ubiegało. Także trochę przymus, a trochę Malik robi tak po swojemu.
Pan się zgłaszał?
Okej, dobrze. Troszeczkę już zdążyłem właśnie odpowiedź na pytanie, które chciałem zadać przed chwilą, bo tak właśnie słucham trochę o kulisach powstawania tego filmu, który widziałem pierwszy raz. I no, mamy i plejady gwiazd, i wspaniałą muzykę, i ogromny rozmach tych scen wojennych. Nagrywane to jest i w Australii, gdzieś na Wyspach Solomona. No, generalnie potężny budżet, wszystko dopracowane w największych szczegółach. Film, który, jak już nawet dzisiaj tutaj padło, trochę jest dziwny, a przynajmniej kontemplacyjny i zupełnie niepasujący do tych czasów, w których ma premierę. No i może dość banalne pytanie mi chodziło po głowie, ale jak to w ogóle się stało, że Malik dostał budżet na ten film i że on w ogóle powstał? Po takiej przerwie, przecież po 20 latach, kiedy on niczego nie zrobił, troszeczkę mógł popełnić zapomnienie i nagle powstaje coś tak monumentalnego właściwie.
Mhm. No, odpowiedź na to jest złożona, zresztą ja też powoli przygotowuję odcinek o Cienkiej Czerwonej, więc mam nadzieję, że tam bardziej to wyjaśnię. Teraz w skrócie powiem, że była to ogromna zasługa dwójki ludzi, którzy tutaj, znowu to jest ten wielki paradoks historii, że teraz też wypadają mi te nazwiska, a często no właśnie ci producenci są zawdzięczane istnienie filmów im. Sprawdzę to. To były te dwa pierwsze nazwiska producentów, które się tutaj pojawiają. To byli ludzie, którzy po Wrotach Niebios bardzo no, uwierzyli Malika, to no, no, chcieli go wspierać na różne sposoby, także finansowe. I oni, zresztą mówię, to ci sami ludzie, którzy byli zaangażowani też w ten projekt, zresztą Sancho na scenie. W dużej mierze to był ich talent, ich pieniądze też, ich talent, żeby zebrać po prostu budżet tego filmu. Wiemy na pewno, że doszło do nieporozumienia, do konfliktu później, bo ich wizja tego filmu była inna niż wizja Malika. Najpierw jakby stanęli za nim na trochę na zasadzie cokolwiek powiesz mistrzu, a później, kiedy okazało się, że mistrz kręci aż tak dziwny film, tak więc w skrócie, teraz to bardzo upraszczam, no to tam doszło do jakiegoś rozejścia i wiem, że tam było dużo negatywnych uczuć po obydwu stronach. A no zawsze jest tak, że jak już jest tych kilku producentów, którzy są gotowi wyłożyć pieniądze, no to też Fox wiedział, że to może być coś bardzo niezwykłego, tak? No, powrót Malika, dodam, był częścią marketingowej strategii tego filmu. To, że Malik nie udzielał wywiadów, no szkoda, ale z drugiej strony hasło film Terence'a Malika to było hasło reklamowe przed tego filmu, tak? Powrót, wielki autor, twórca Badlands i Days of Heaven. Więc to nie było tak, że ten film był jakby niekomercyjny, no pod pewnymi względami tak. Zresztą mówię, to, że nie był najdroższego wyzwania, był o wiele droższym filmem. Natomiast zwracam też uwagę na coś innego, że ze strony amerykańskiej publiczności, teraz pamiętajcie, jak Amerykanie są jednak przyzwyczajeni do linearnego opowiadania, to ten film był bardzo niezwykłym doświadczeniem. Wiele osób nie przeszło tego progu wejścia. No jest to dodajmy poza wszystkim innym film wojenny amerykański, w którym ani razu nie widzimy amerykańskiej flagi, w którym ani razu nie ma dialogu o tym, w sumie, dlaczego tu walczymy. Tak? To, do czego kino wojenne nas przyzwyczajało przez kolejne dekady, z co najmniej jedną inspiracyjną przemową o tym, że to wolność, demokracja i tak dalej. Tutaj tego w ogóle nie ma, nawet nie ma flagi amerykańskiej. Ktoś zwraca uwagę, nawet porównując tą ostatnią scenę, jedną z ostatnich, jak widzimy te krzyże już wbite w ziemię, film Spielberga też się kończy na cmentarzu, tylko chyba, że na cmentarzu w Arlington, o ile pamiętam. I tam ten cmentarz jest filmowany nabożnie, tak? To jest patriotyczny monument tych, którzy zginęli na wojnie. Malik kręci ten cmentarz, jak to napisał autor jednej z książek o nim, tak jak on już był częścią krajobrazu, tak? On się jakby wtapia w ten krajobraz tej wyspy i on już tam zostanie. To nie jest monument, to nie jest... Nie słyszymy hymnu amerykańskiego ani razu, nie słyszymy żadnej muzyki marszowej, która by nas, prawda, tutaj jakiś patriotyczny sentyment pobudziła. Więc w kontekście amerykańskiego kina wojennego, które zawsze gdzieś tam w tle miało tą powiewającą flagę, zawsze, nawet w filmie Pluton, tak, który był bardzo krytyczny w stosunku do wojny w Wietnamie, to był także pod tym względem bardzo niekonwencjonalny film.
Proszę bardzo. Ja chciałam podziękować też za to, że była taka okazja, żeby obejrzeć ten film. Ja widziałam ten film pierwszy raz i ja nie lubię filmów wojennych, ale tutaj to, co mi się bardzo podobało, też przy okazji chyba pierwszy film Malika, jak wyglądał, co mi się bardzo, bardzo podobało, to były te przybitki na naturę i zwierzęta i to taki... Wydaje mi się, że to było takie przypomnienie o jakimś takim głębszym sensie po prostu życia, jaki idzie razem z tym, z tą taką refleksją, którą się ma, kiedy się idzie pod ostrzał tak naprawdę. Że mimo wszystko ten świat wokół nas jest piękny i te zwierzęta egzotyczne, które też w zasadzie trochę obserwują to, co się dzieje, trochę z ciekawością, trochę z przerażeniem, też możemy się domyśleć, że są trochę ofiarami tej wojny, tak jak ten krokodyl, który został schwytany. Wydaje mi się, że to jest niesamowite, że to jest bardzo, bardzo fajnie uchwycone. Wydaje mi się, że ten film byłby lepszy, gdyby nie miał znanych aktorów. Wydaje mi się, że byłby o wiele fajniejszy. I to, co mi się nie podobało, to zwłaszcza te przebitki na tą żonę. Nie wiem, czy to jest kwestia... Nie wiem, jakiegoś nieprzyzwyczajenia czy coś takiego, ale wydawało mi się to już w pewnym momencie dosyć takie, no już skończmy. No.
Dziękuję. I to też jest cenny głos krytyczny. Co do tych zwierząt chciałem tylko dopowiedzieć, że tutaj też widać spójność Malika, bo we wszystkich jego filmach, przynajmniej do tej pory, bo potem to już nie bywało. Ale do tej pory, nawet w tych filmach z 70. te przebitki na zwierzęta to był prawie taki obowiązkowy element. Z jakiegoś powodu on też ukochał sobie ten wątek, motyw ptaka w klatce. W każdym z tych filmów się pojawia ptak w klatce, tutaj też. Zresztą co ciekawe, minęły te wszystkie lata, a Terence Malick nawet chyba do teraz, nie chcę tutaj coś przekłamać, ale na pewno tu pracował z tym samym scenografem, czyli z Jackiem Fiskiem, którego po latach znowu ściągnął na plan, bo wiedział, że z nim jakby osiągnie bardzo podobny taki look, tak, wygląd tego filmu. Także tak, to też dziękuję bardzo za ten głos.
Dobry wieczór. Ja chyba mam problem z tym filmem. Tu z lewej strony pana.
A, okej. Okay.
bo z jednej strony dobrze jest zobaczyć na dużym ekranie, oglądają go w telewizji, myślę, nie raz, nigdy chyba całościowo, co prawda, ale, znaczy tak, zacznę od może początku, sporo widzę jakichś podobieństw do właśnie tych starszych filmów typu Pluton, typu Czas Apokalipsy może troszeczkę zaczerpnięć. I tak jak do filmów wojennych z lat 90. czy początku 2000. bardzo mocno mi przystaje i długością, i tempem akcji, tak sobie myślę, że chyba nie jestem fanem aż tak bardzo filmów wojennych, w których jestem sporo filozoficznych wstawek. No bo, co by to powiedzieć, tu do seriali troszeczkę porównam, czy to Pacyfiku z HBO, czy Kompanii Braci, które były moim zdaniem, no Kompania Braci szczególnie, idealnymi widowiskami wojennymi, pokazujące dużo różnych wątków i tych radośniczych i tragicznych. Tak jeszcze ostatnim nawiązaniem, scena, kiedy wyjeżdżają na ciężarówkach, bardzo mi się skojarzyła ze sceną z 9 Kompanii, też zamykającą film. I też chciałem się troszeczkę odnieść, że nie widać niby nawiązań do kina amerykańskiego, ale to tak bardzo czuć, że dalej jest kinem amerykańskim. I tutaj mówię o filmach wojennych jakichś właśnie europejskich, czy nawet przypomniał mi się taki film Kokoda australijski, nie wiem czy pan pamięta. Ogólnie średni, ale właśnie dzieje się na wyspie też niedaleko Australii. I polecam, mimo że nie jest to wybitny film, 2006 roku bodajże, ale też jakoś tak mi dużo dżungli, ale właśnie tej dżungli pacyficznej, a nie wietnamskiej. Tak jak w tych filmach, no i w sumie tutaj zakończę swoją wypowiedź, która się nie klei, ale...
Nie.
Zaraz się uchwycę różnego wątku, bo pan powiedział słowo filozofia i przypomniał mi się, że jeszcze pani właśnie chciałem wspomnieć o tym, bo pani o tych zwierzętach powiedziała i o tym, jakby, że on pokazuje jakby też moim zdaniem trochę świat ludzki z perspektywy świata zwierzęcego. Tak? Znaczy to jest trochę tak, że tutaj się dzieje ta wojna własność, a tutaj na przykład wykluwa się iskrę, tak? Wykluwa się ptak albo właśnie dzieją się jakieś procesy naturalne. Pamiętajmy o tym, że Malik z usposobienia i zawodu był także filozofem, bo jego pierwsza wybrana kariera, zanim jeszcze zaczął kręcić filmy, to była właśnie filozofia, bo on nie tylko skończył tę filozofię, bo w 60. jeszcze, na dodatek ją wykładał, przekładał niemieckie teksty filozoficzne na angielski. Istnieje nawet wydanie jednej z książek Martina Heideggera, Essence of Reasons po angielsku, właśnie przekładzie Malika. Jest to normalny tom, tak jak wychodzą tomy filozoficzne, z przedmową Malika, który wyjaśnia tam jakieś zawiłości językowe, więc to była jak w ogóle pierwsza pasja, filozofia. Pewnie dla mnie Heidegger jest za trudny, próbowałem, ale może kiedyś. Natomiast jestem pewien, że gdyby przeczytać ten film Heideggera, co pewnie już robiono, to na pewno coś tutaj też znajdziemy. Więc filozofia to po pierwsze ważny tutaj trop, ale też myślę, że z kolei te zwierzęta to nie jest jedyny nieludzki aktor, ponieważ jest jeszcze sama natura wokół, tak? To filmowanie tych wysokich traw, niesamowita czułość, to uważam unikalne. I pod tym względem tu się nie zgodzę, że takich umiejętności po prostu nie umiem znaleźć w innym filmie wojennym. Znaczy unikalne wyczulenie na światło, tak? Dla mnie to ujęcie, kiedy nagle widzimy trawy i zmienia się, prawda, widzimy chmury się przesuwają i widać, jak zmienia się oświetlenie, to są rzeczy, których ja naprawdę nie widziałem gdzie indziej. To znaczy, zazwyczaj sceny są świecone tak, żeby po prostu były jednolicie oświetlone przez całą scenę bitewną. Tak jest w bardziej przyciemniony Braveheart i tak jest, nie wiem, w Full Metal Jacket. Natomiast tutaj jest tak, że cały czas ta przygoda wokół nich żyje swoim życiem. I to jest i w szeleście tych traw, i niesamowite ujęcie. Pamiętam to teraz, jak po raz pierwszy zobaczyłem w tym kinie Panorama w Chorzowie, kiedy jest taka jedna z tych długich jazd nad trawami, nad tym wzgórzem i nagle orientujemy się, że tam już jest to mrowie ludzkie. Tak? Jeszcze w pierwszym momencie tego nie widzieliśmy, ale widzimy, tu jest człowiek i oni wszyscy już tam się mrowią, idą naprzód. I takich umieć tutaj można wymnożyć dużo. Malik jest znany z tego, że nie lubi pracować z filtrami barwnymi i że pracuje ze światłem naturalnym, co bardzo utrudnia pracę, co jest też wielkim wyzwaniem dla operatora. Tutaj tym operatorem był John Paul. Ale to jest część wielkości tego filmu właśnie, że on pracuje z tym światłem naturalnym w sposób naprawdę niezwykły. Że są w filmie sceny, które po prostu wyglądają też pod względem oświetlenia, koloru, jak... Znaczy nic innego nie wygląda tak jak one. Pacyfik, Banda Braci, przepraszam, nie Banda Kompania, Banda Braci. To wszystko powstało już po Wielkiej Czerwonej Linii, to też powstało po Szeregówcu Ryanie. Wydaje mi się, że to była kontynuacja raczej tej linii ryanowskiej niż linii, powiedzmy, malikowskiej, bo jak to w ogóle kontynuować? To jest raczej jednorazowy numer, taki film. Co drugą, jeżeli ktoś zna jakieś filmy, które były inspirowane Malikiem, to chętnie usłyszę, bo jakoś nikt się nie poważył na coś takiego, znaczy, żeby za taki budżet zrobić coś tak autorskiego. Cały czas sobie nie potrafię znaleźć dobrego przykładu.
Proszę Państwa, teraz tak uporządkuję. Trochę zgłoszenia przyjmowałem, notowałem w trakcie, więc teraz Pan Niebieski, później Pan z pierwszego rzędu, a później zrobimy na znak Michała zgłaszanie się i wtedy kto pierwszy, ten lepszy. Hej! Proszę bardzo.
Dziękuję. Pytanie techniczne. Pan mówił o ujęciach. Ja uwielbiam Malika w wielu filmach. I jeśli uwielbiam Malika, uwielbiam właśnie tę fotografię, te ujęcia. Ale jeśli się nie mylę, prawie każdy film ma innego operatora. Czy to Days of Heaven, The New World, Hidden Life, Gdzieś. Jak pan widzi tę współpracę reżyser-operator?
Bardzo dobre pytanie, ale nie do końca tak jest, bo od pewnego momentu on ma już stałego operatora, czyli jest nim Emanuel Lubezki. Od chyba właśnie Drzewa Życia, jeżeli się mylę. Nie wiem, czy Film Life też jest lubelski. Ale tak, we wcześniejszych mamy różnych operatorów, to jest prawda. Nawet w tej zakresie mamy dwóch operatorów. Z bardziej skomplikowanych powodów. Natomiast... Znaczy, jest taki cytat z Malika, nie ma dużo cytatów z Malika, ale trochę jest, bo jednak po początku kariery trochę tych wywiadów udzielił w latach 70. Jest takie jedno zdanie, które jest kluczem do wszystkiego. Mianowicie on mówi, chcę filmować obrazy, jakich jeszcze nikt nie sfilmował. Chcę, żeby wizualnie tworzyć obrazy, których nikt jeszcze nie widział. I to jest prawda. Znaczy ja uważam, że rzeczywiście on tworzy obrazy, których wcześniej nie było. Kolor, światło, ten świat naturalny wokół. Czasami potem zaczął też eksperymentować z cyfrowymi efektami. Odsyłam do pierwszych 20 minut Tree of Life. Natomiast przypomnę, że w Days of Heaven on kręcił tylko, mi się wydaje zawsze, że to jest remicze, tylko w magicznej godzinie, ale przede wszystkim w tej magicznej godzinie, czyli kiedy słońce już się schowało, ale jeszcze jest trochę jasno. Ja naprawdę polecam obejrzenie Niebiańskich Dni w dobrej kopii Blu-rayowej, cudownie by było też na dużym ekranie, bo to jest film powalający swoim pięknem. Po prostu. Takich zdjęć nie ma w żadnym innym filmie jak tamten. Scena pożaru pól, scena ataku szarańczy, wszystkie te sceny właśnie rozgrywające się w tych ogromnych przestrzeniach, częściowo opisanych w Kanadzie, z tego co pamiętam. No, niezwykłe światło, niezwykłe piękno. I to, co on też bardzo uszanował tam, mianowicie, że jeszcze nie ma epoki tej do końca elektryfikowanej i wnętrza są ciemniejsze niż wnętrza. I to tutaj też jest pięknie pokazane w tej scenie, w tej pagodzie. Kiedy Ubit rozmawia z Welshem, jakby wszędzie na zewnątrz jest jasno, a oni się tak przedzierają trochę przez taki półmrok tej pagody. Więc tak, no, strona wizualna filmu jest niesamowita. Ale wiem, że z Lubelskim nakręcił co najmniej kilka filmów.
Ja chciałem zapytać o skazy w tym filmie. Wspomniał Pan tutaj o wielkości tego filmu i myślę, że to też wszystkim się podoba, chociaż też padły głosy takie, że to nie jest film dla każdego odbiorcy i to nie jest film dla odbiorcy, tylko po prostu myślę, że ten artyzm reżysera po prostu nie musi przemawiać jakby do wszystkich odbiorców i też nie każdy musi oglądać filmy, które mają tyle w sobie symboliki, egzystencjalizmu i te obrazy właśnie, tak, które są nie tylko pod kątem ujęć czy światła, ale też często też do doboru lokalizacji. I to są często takie odległe miejsca, gdzie kto może unika, tak? Albo budżet nie pozwala. Może on nie ma takich ograniczeń. Wiem, że taką jedną skazą, którą gdzieś tam wskazują krytycy, to jest pominięcie pewnych wątków z książki Jamesa Jonesa. Natomiast to jest zawsze wybór reżysera i jego wizja, więc ma do tego pełne prawo. Jeden z takich wątków to jest wątek homoseksualny, który jest w książce. Okej, to jest jakby naturalna kwestia. On to pokazał chociażby w takim jednym ujęciu, gdzie dwóch tubylców trzyma się za rękę. Natomiast no pytanie, czy słyszał pan o jakichś innych zarzutach do Malika w tym filmie? Bo ja do obsady się nie czepiam. To, że ktoś jest słynny, uważam, że tutaj każdy zagrał dobrze i ciężko też do kogoś przyczepić, że się komuś coś nie udało. No więc pytanie, czy pan o jakichś innych skazach i zarzutach do Malika słyszał?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Główne zarzuty wobec Malika, które można by... Ja wysunię jeden, nawet do tego filmu. Znaczy, wydaje mi się, że ta narracja ze kadru jest nierówna. Wydaje mi się, że są lepsze i gorsze te monologi. Po prostu uważam, że czasami one ucierają się o banał. Są, mówię, czasami są super, czasami są średnie. To był też późny pomysł w tym filmie. W pierwszych scenariuszach nie było tych narracji. W poprzednich filmach Malika zawsze narracja za kadru była. Ale tak, no, najczęstszym zarzutem wobec Malika jest jego całkowity brak zainteresowania jakby politycznością Stanów Zjednoczonych. Tak? To znaczy, tutaj nie mamy, w Woody Jonesa mamy całą tą społeczną, polityczną tkankę. To znaczy, mamy Whit, jest rasistą w książce. Tak? Mamy właśnie to starcia na tle rasowym, kulturowym, ten tygiel amerykański, w którym no, też nie wszyscy się lubią, tak, w tym tygielu, no i to są te napięcia, które kino eksploruje cały czas w zasadzie. U Malika tam jest rzeczywiście, tam u Jonesa jest ten wątek homoerotyczny, natomiast to, co następuje u Malika, moim zdaniem, to jest jego sublimacja. Tak jak w ogóle następuje w tym filmie sublimacja erotyki, bo to jest chyba jedyny film wojenny, w którym nie ma ani jednego sprośnego żartu żołnierskiego, powiem tak. No jeżeli wystarczy sobie wziąć Full Metal Jacket na przykład, tak? Albo inne, albo nawet Czas Apokalipsy. Tutaj cała ta sfera zmysłowa zostaje absolutnie sublimowana. Wydaje mi się, że wątek homoerotyczny tu jest, tylko że jakby było myśli w trochę innym miejscu, moim zdaniem on jest bardzo delikatnie zasugerowany w tej relacji Five i ten młody żołnierz, który się z nim żegna, kiedy umiera. On szuka go wzrokiem, mówi, gdzie jest Five, żegna się, mówi, umieram i mówi, złapnie za rękę. Nie chcę za dużo to wczytywać, bo nie wiem, ale wydaje mi się, zresztą w książce nie wiem, czy to właśnie Five nie dotyczyło, muszę sprawdzić. Natomiast to był Five właśnie, tak. Ale moim zdaniem tutaj jest ten wątek, tylko że on jest sublimowany i jest pokazany w takim kluczu, powiedziałbym, romantyczno, wzniosło Whitmanowskim, tak jak jest poezja Walta Whitmana, to on to na tym rejestrze pokazuje. Myślę, że dużym zarzutem często powtarzanym wobec Malika jest jego duża, jakby, znaczy mała umiejętność budowania kobiecej postaci. To jest coś, w czym on się czuje o wiele słabiej, chociaż pierwsze dwa filmy są w całości opowiedziane z perspektywy kobiecej, bo i Badlands jest opowiedziane poprzez bohaterkę z Sissy Spacek, i Days of Heaven jest opowiedziane przez najbardziej niezwykłą bohaterkę Malika, jaką jest bohaterka Lindy Mans, która snuje tą opowieść zza kadru. Ale wydaje mi się, że pani reakcja też tutaj na tą właśnie postać żony jest uzasadniona, bo Malik bardzo ma dużą skłonność do ikonizowania tych kobiecych postaci. Zresztą to jest taka, czy jakby traktowanie ich niemalże jako symboli, a mniej jako żywych ludzi. To u niego się zresztą potem przerodziło w pewną manierę, bo nawet autoparodię w niektórych filmach, potem już było tylko kwestia, w którym momencie filma Malika nowego pojawi się kręcąca się w zbożu kobieta, tak? Bo to jest taka ulubiona figura, tak? Takiej właśnie eterycznej, Jessica Stein w Drzewie Życia. Natomiast tutaj akurat ja uważam, że te komponenty się ze sobą świetnie zrastają. Także poprzez to, że tak naprawdę te wszystkie retrospekcje to jest to, co Ben Chappie ma w głowie. Coś to jest jego wizja, jego żony. A jak się dowiaduje pod koniec, jego żona żyła zupełnie innym życiem. On jej nie znał. Żyła życiem ukrytym. Wypowołać się na tytuł ostatniego filmu. Więc to jest jego projekcja, to jest jego fantazja. Ale tak, myślę, że Malik na całej tej przestrzeni swoich filmów takich silnych, pogłębionych w postaci budycymowy mniej niż męskich. Może dyskusja poszła tyle co
film. Chyba nam nie pozwolą. Natknąłem się na informację, że pierwotnie narratorem miał być Billy Bob Thornton i nie bardzo wyobrażam sobie, żeby ten film wybrzmiał w taki sposób, jak obejrzeliśmy, gdzie nastąpiło to wspomniane przez pana rozszczepienie Malika na różne postacie, które w pewnym sensie dyskutowały ze sobą i przedstawiały nam to z różnego punktu widzenia. Nie bardzo wyobrażam sobie, żeby to samo wybrzmiało w momencie, gdy mamy jednego narratora, który nam przedstawia, powiedzmy, te wszystkie słowa. Czy ma pan, dotarł pan może do tego, jak miał, czy były jakieś różnice między tym, co miał pojedynczy narrator Thorntona powiedzieć, a tym, co właśnie usłyszeliśmy jako wypowiedzi pozostałych tutaj głównych bohaterów.
Znaczy, może być, że o tym Thorntonie dopiero pierwszy słyszę, nie trafiłem na ten trop, muszę go poszukać, ale zapytam, tak, czy na pewno nie słyszymy w tym filmie? To jest właśnie pytanie, że w sumie nie wiadomo, co w tym filmie mówi, tak? Trzeba by prześledzić po prostu, nie wiem, z detektorem głosu, kto mówi, może się zachował jakiś kawałek tej Thorntonowskiej. To jest też niesamowite w tym filmie, że czasami widzimy jedną postać na ekranie, a czyta to głos innego aktora. To nie zawsze się pokrywa ze sobą, więc kto wie, może tam wysunąć tego Thorntona, ale to szybko zgaduj z regułą. Ale co do tego, to muszę poszukać.
Dziękuję bardzo za ten film. Dziękuję panu. Będę usilnie próbowała zapomnieć mój pierwszy raz w tym filmie na małym ekranie. To zdecydowanie tamten dzień muszę wymazać ze swojej pamięci. Chciałam zapytać o tę tematykę II wojny światowej, bo po 20 latach od cienkiej czerwonej linii pojawiło się to ukryte życie. Ja je widziałam tutaj w Nowych Horyzontach i byłam zachwycona tym filmem. Myślałam, że no już raczej po tej cienkiej czerwonej linii nie przydarzy się coś takiego Malikowi, tak. A jednak mi się ten film bardzo podobał. Czy Malik dalej zgłębia tematykę II wojny światowej, czy chodziło raczej o to, żeby pokazać ją od innej strony, bo tam, jak wiemy, albo nie wiem, to jest film o wojnie bez wojny.
Tak.
Jest on szczególnie pokazany, tak? Czy ta tematyka dalej jest przez niego zgłębiana, czy to po prostu kwestia, że trafił mu się dobry scenariusz?
Znaczy, tego niestety nie wiem. W ogóle bardzo się cieszę, że pani też widziała ten film. To jest straszne, bo on w ogóle nie jest dostępny nawet na VOD w Polsce. W sensie, to jest przeciwne, nie wiem, kto go nie było dystrybucji normalnej. Bardzo do niego dotrzeć. Był wydany na Blu-rayu w Anglii, to na pewno, bo ja go zamówiłem właśnie z brytyjskiego Amazona. Jest to film wybitny, jest to absolutnie film wybitny. Nie mam pojęcia, co Malik teraz zrobi. Marzę o tym, żeby się dowiedzieć. Ja w ogóle nie wiem, jak on pracuje. Tym bardziej, że już też ma, no już ma swoje lata, tak? Teraz już jest ten czas. Więc nie wiem zupełnie co. Natomiast ktoś zwrócił ładnie uwagę na to, że Malik właściwie do pewnego momentu nie kręcił filmów współczesnych. Tak? On zawsze osadzał te filmy w przeszłości. Bedlam się dzieje w latach 50., Gwiaźdzkie dni w latach 15. To się dzieje w trakcie II wojny, ukryte życie. Jakby dopiero z drzewem życia on zaczął eksploatować, drzewo życia częściowo się dzieje w tej historii. Ale dopiero potem zaczął portretować ten współczesny świat. Zupełnie nie wiem, jakie ma obecnie plany, ale zawsze no, będę czekał na jego nowy film, mimo co najmniej jednej wpadki, bo film Song to Song był bardzo nieudany. To był jego taki potknięcie, ale no, daj Boże, takie potknięcia no, przy takich filmach jak Cienka Czerwona.
Ja powiem tylko do ukrytego życia, że ten film jest dostępny na VOD. Nie będę reklamować jak z konkretnego, bo sprawdziłem właśnie na Filmwebie, przynajmniej na trzech platformach. Natomiast tak, też widziałem, dołączam się do zachwytów
I taka ciekawostka, o ile wiem, że wiek XVI kanonizował lub beatyfikował
Malika.
Bohatera. Malika jeszcze nie, jeszcze musi Malik poczekać, a to jest bohater tego filmu, już się doczekał.
Malik za jakiś czas.
Więc jest dostępny i jeszcze ciekawostka, on miał już polskiego dystrybutora, miał datę wystarczoną.
Ja też.
Ja się bardzo czaliłem już na niego, chciałem nawet zrobić tutaj u nas mały przegląd filmów Malika. I co się stało, nie wiem co, że do tej polskiej ekrany niestety nie wszedł?
To przy bardzo samym drogę polecam. Tak, to też jakoś tam z pandemią, to prawda.
Ja bym chciał się odnieść w sumie do tego, co pan już wspomniał. Chyba to wielokrotnie już padało w tych wypowiedziach, ale wydaje mi się, że siłą tego filmu jest kompromis. I to kompromis pomiędzy producentami i reżyserem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo mamy tam kilka scen w tym filmie, na przykład lądowanie na tej plaży. Mamy tam na przykład sceny typowo takie wojenne i wydaje mi się, że to jest zasługa producentów bardziej, że oni jakby naciskali na Malika, żeby te sceny osadzić, które będą po prostu takie, no na przykład przywodzące tego szeregowca Ryana. A z drugiej strony mamy tego właśnie Malika, który jest tym reżyserem takiego kina autorskiego i ten kompromis i z tymi aktorami też ten kompromis, bo niektórzy go wielbią na tym planie, z tego co przeczytałem, to John Savage i Woody Harrelson w ogóle chcieli zostać po kręceniu swoich dni zdjęciowych i po prostu przebywać w otoczeniu Malika, a z drugiej strony mamy tych aktorów, którzy są wycięci. Martin Sheen na przykład. I wydaje mi się, tak konkludując po prostu, że kompromis jest tutaj siłą tego filmu. A do pana mam pytanie takie, czy uważa pan, że Malik jest zadowolony z tego filmu?
Oj, nie mam pojęcia, ale jest, znaczy nie wiem, czuję, że tak. Wydaje mi się, że to jest kompromis. Na pewno było napięcie przy tym filmie. Na pewno było napięcie. Nie wiem, czy Malik tak dobrze wyreżyserowałby te sceny wojenne, gdyby nie chciał wyreżyserować, bo one mają jednak taką swoją szczególną maestrię, ale czasami wiemy, że diamenty powstają, gdy jest tam ciśnienie kilku atmosfer, tak więc być może też to było z tym filmem, że pewne rzeczy się musiały dotrzeć.
Będę miał trochę naiwne pytanie, natomiast to nawiązujące pośrednio i bezpośrednio do tego, co mówili moi przedmówcy, tutaj pan powiedział o tym kompromisie pomiędzy żądaniami wytwórni a wizją autorską. Znaczy to jest ciekawe, bo sama scena desantu wojsk, no powstał powiedzmy sobie współczesny archetyp desantu wojsk na plaży, który też był popularyzowany chociażby przez sferę gier wideo. No wówczas jeszcze chyba nieistniejące, nie zakorzenione tak mocno, no bo to był rok produkcji Szeregowca Ryana, ale mi akurat ta scena konkretna bardzo pasuje do wizji całego filmu, bo w przeciwieństwie do Szeregowca Ryana, kiedy ci żołnierze też są szkoleni i spodziewają się ataków, wychodzą jakby na nowy ląd. Oni dopiero zostają zakorzenieni w tym życiu, w metaforze życia na tej wyspie. I dopiero je poznają, dlatego to, że nie spotykają się z ostrzałem ani w ogóle z żywą duszą, to jest świetny właśnie punkt wyjścia także dla takiej nielinearnej narracji i powolnego tempa tego filmu. Ja uważam, że to jest absolutnie fantastyczna scena i no to jest oczywiście subiektywne odczucie, ale więcej tam moim zdaniem jest Malika niż producentów. Natomiast to naiwne pytanie, bo po prostu nie wiem tego. Faktycznie no, widać, że Malik jest postacią absolutnie bezkompromisową, która realizuje swoją wizję. No i tu jak pan powiedział też wcześniej jeden z zadających pytanie, że zgromadzono 6 godzin materiału. Ja sam wiem, że Leslie Jones chyba tam kierowała tym sztabem montażystów. Ona sama miała 5 godzin, a Malik pierwotnie wybrała aż 4. No wiadomo, film musiał być pokazany w kinach, poszły duże pieniądze, więc trwał 3. To nie był co prawda wielki blockbuster, ale jednak miał jakieś tam zarobki, miał te 7 nominacji do Oscara, zdaje się, że był po drodze też Berlinale, Niedźwiedź i Mam pytanie, czy panu coś wiadomo o ewentualnym director's cut, czemu nie powstał, albo czy ewentualnie te wycięte sceny to była kontemplacja przyrody, bo ja czytałem, że on po prostu czekał też na to doskonałe światło i potrafił w trzech porach dnia realizować sceny, które później włączał do filmu. I czy wiadomo coś, nie, chociażby na bazie notatek, albo nie wiem, jakichś zapisów, czy nawet komentarzy twórców, czy była chociażby planowana wersja bardziej autorska, że się tak wyrażę?
Nic mi o tym nie wiadomo, poza tym, że fantazjowałem i wiele razy, to znaczy ja chciałbym, żeby wyszła taka dyrektorska, ale nie ma nawet, no, ja nie dotarłem do żadnego śladu, żeby tak było. Dlatego też domyślam się, że być może, wiem też, że wiesz, bo musimy powoli kończyć, bo widzę twoje znaki, także jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to możemy jeszcze na zewnątrz pozwalać. Natomiast to tylko konkludując, że ktoś sobie zapytał, czy ja myślę, że Malik jest zadowolony z tego filmu. Właśnie dlatego podejrzewam, że chyba tak, że on już jest na takim etapie, że mógłby wykonać taki ruch w stronę dyrektorska, to jeżeli tego nie robi, to chyba zdał sobie sprawę z tego, że może był przez ten kompromis, może był przez to ciśnienie, ale ten film jednak uzyskał, moim zdaniem, swoją idealną formę.
Może jeszcze jedno pytanie.
Dobrze.
Ja znaków nie dawałem, ale rzeczywiście tak, dostałem takie znaki, że już jest pół do pierwszej prawie. I pytania na zewnątrz, to już chyba bardzo na zewnątrz.
Bardzo, bo
jest tutaj potrzeba zamknięcia kina. Jasne. I tak tylko dodam, że byłoby ciekawe, że chyba pytanie, czy Malik był zadowolony z późniejszych swoich filmów.
Znaczy chętnie wywołałbym to ducha Malika. Znaczy myślę, znaczy on chyba idzie swoją drogą w pełni. Jeżeli 20 lat czekał, żeby zrobić ten, to znaczy, że pewnie każdy kolejny był po jego myśli. Ale nie mam pojęcia, nigdy nie rozmawiałem z nikim, kto dostałby szafy Malika.
Ostatnie pytanie. Muszę jakoś.
O, proszę.
Czy książkowy szeregowiec Witt też jest taki, ma taki, taką skazę Chrystusa? Czy...
W ogóle. To jest Mark. Witt nawet zapisany w jednej ze scen jako prawie groźny. Tam jest taki socjopatyczny, że patrzył jak drapieżnik, czy się... Nie, to jest Witt Malikowski, zdecydowanie taki właśnie. Natomiast to ostatnie zdanie i ewentualnie mówię na zewnątrz. Bardzo dużo komentatorów zwróciło uwagę, że tutaj dostało się dużo ducha takiej powieści z czasów wojny secesyjnej, która się nazywała Szarlatan Godło Odwagi. To jest powieść Stephena Crane'a. I rzeczywiście to jest prawda, że trochę tą koncepcję właśnie uduchowionego żołnierza Malik wziął trochę stamtąd. Bardzo dziękuję i tutaj stawiam kropkę na ten moment. Jestem zachwycony tą dyskusją, powiem tyle, była zupełnie inna niż tamta rozmowa. To jest niesamowite, że ten film jest w stanie wywołać takie pokłady różnych myśli. Także kłaniam się, ogromnie dziękuję i zapraszam jutro na Oto na podwórze. Kontynuujemy cykl. Także wielkie dzięki.